Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Przed mikrofonem ojciec Marcin. Serdecznie pozdrawiam wszystkich, którzy słuchają teraz Radia Maria i audycji Czasu Wzrastania, czyli audycja dla młodzieży, z młodzieżą i o młodzieży. Dziś tak będzie młodzieżowo, nie młodzieżowo, ale nie, no młodzieżowo. Każdy młody chyba lubi oglądać filmy. Tematyka filmowa, ale kino, taki tytuł zaproponowała nam Marysia Sołtyk, która jest z nami z Ruchu Czystych Serc. Cześć Boże, witam Cię serdecznie.
Cześć Boże, pozdrawiam.
No i są goście związani z filmem, tak? Bo są goście związani z filmem Klub Włóczy Kijów i Tajemnica Dziadka Hieronima. A są to Tomasz Szafrański, prawdopodobnie reżyser.
Reżyser i scenarzysta.
I scenarzysta, no właśnie.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór. Monika Jakutowicz.
Szczęść Boże.
Mateusz Budnik.
Szczęść Boże.
I jest osoba właściwa na właściwym miejscu. Żeby nie było tak euforycznie, żebyśmy tutaj za bardzo nie popłynęli, jest właściwa osoba. A kim jest ta właściwa osoba? To jest oczywiście pan Paweł Kostowski, krytyk filmowy.
Szczęść Boże.
Może nie będziemy zaczynać od krytyki. No bo no nie, zawsze trzeba zacząć od pozytywów. Film, tematyka filmu, ale kino. Między innymi też postaramy się opowiedzieć o tym ciekawym filmie, który już przed nami, Klub Włóczy Kijów i Tajemnica Dziadka Hieronima. Ale zanim o tym filmie, w ogóle o filmie, bo film jest piękny, no, częściej sięgamy po film niż po książkę, no nie ma co się czarować, tak?
Już tak.
Częściej chodzimy do kina niż do biblioteki, tak? Częściej no, oglądamy nawet te filmy, które są lekturami, niż, no i na tym bazujemy gdzieś tam. Może niektórzy bazują, może tak, o, może powiemy tak, w ten sposób. Film, co takiego ma w sobie film? Co takiego niesie ze sobą film? Dlaczego tak chętnie oglądamy filmy? Czym jest dla was film?
Chyba mocno oddziałuje po prostu przez obraz i dźwięk. Tak mi się wydaje, że po prostu to jest takie, że książka wymaga tego, że człowiek musi pobudzić jakby swoją wyobraźnię, a film może być zrobiony w taki sposób, że jakby no po prostu daje takiego gotowy jakby doznania, tak? Nie wiem, czy dobrze mówię, no tak mi się wydaje po prostu, że...
Tak, film jest zdecydowanie łatwiejszy w odbiorze niż książka, zwłaszcza w dzisiejszym świecie, który charakteryzuje się tym, że na nic nie ma czasu. I tak naprawdę obejrzenie dwugodzinnego filmu już nawet robi się wyzwaniem. Aczkolwiek są jeszcze wynalazki, które się zwią sanami kinowymi, gdzie trochę nie ma wyjścia. Kupuje się bilet, idzie się na 2 godziny i trzeba ten film obejrzeć. I to jest piękne w tym, że to jeszcze się nie zdezaktualizowało. To jest piękne w tym, że jeszcze można kupić bilet i iść do kina. Także w momencie, w którym zrobi się film, który przez te 2 godziny jest w stanie trzymać widza za gardło, jest w stanie dotknąć go prosto w samo serce, to naprawdę jest to niezwykłe doznanie, które być może nawet przekracza doznania, które wynikają z czytania książek. Aczkolwiek nie zawsze, bo są też książki, które w niesamowity sposób potrafią nas dotknąć.
Ale na pewno jest właśnie tak, że po prostu mocno oddziałuje film właśnie na emocje widza i też przez to też można właśnie różne techniki takie sprytne stosować, o których myślę, że trochę odpowiemy tutaj i twórcy właśnie filmu. Też właśnie Mateusz jest montażystą,
no
Monika też pracuje właśnie od drugiej strony przy filmie,
od
prawda? Od kuchni właśnie.
Dziś właśnie zapraszamy naszych słuchaczy do tego, żeby pozostali z nami, bo chcemy przejść niejako dookoła ekranu, może nie dookoła świata, ale dookoła ekranu, tak. Tutaj widzimy przeważnie, co się dzieje z tej strony ekranu, a co się dzieje po tamtej stronie ekranu. To jest bardzo ciekawe. Ja osobiście mam wiele pytań. Myślę, że nasi słuchacze może mają jeszcze więcej, na pewno jeszcze więcej. Jak wygląda taki dzień na planie, jak się montuje taki film, czy nagle coś się pojawia takiego niespodziewanego, że damy to albo nie damy tego, było w scenariuszu i tego już nie będzie, albo tego nie było w scenariuszu, a nagle fajnie wyszło, taki spontan, czy w ogóle jest miejsce na spontan przy robieniu filmu. No, różne są pytania. Mam nadzieję, że to dzisiaj to wszystko popłynie. Zanim na to wszystko odpowiemy, czyli odpowiedzą nasi goście, tak? Zanim krytyk się do tego odniesie. Przepraszam, nie mogę się powstrzymać. Ale nie. Wszystko jest na przyjacielskiej stopie. Oczywiście, naprawdę. Nawet tak siedzą obok siebie prawie. Zanim to wszystko, to pewnie czołówka z filmu Klub Włóczy Kijów. Właśnie to ta muzyka będzie nas teraz raczyć. Miała być czołówka, była oczywiście tyłówka, nieraz artyści tak mają, ale klub Włóczy Kijów i Tajemnica Dziadka Hieronima to taki film, który już niedługo będziemy pewnie mogli obejrzeć. Są twórcy tego filmu razem z nami, z nimi porozmawiamy ogólnie o filmie, ale też o tym filmie, bo ja jestem sam ciekawy, co to za film, ten klub Włóczy Kijów, o czym to opowiada, bo to mam nadzieję, że to nie jest o muminkach.
Nie, zdecydowanie nie.
To może Tomek, który pisał scenariusz, się wypowie, bo...
No, klub Włóczy Kijów. Klub Włóczy Kijów jest tak naprawdę o wszystkim. Jest to inspirowane luźno sławną, kultową książką Edmunda Niziurskiego pod tytułem Klub Włóczy Kijów, czyli 13 przygód Stryja Dionizego, której byłem wielkim wielbicielem jako dziecko i nie było praktycznie wakacji, żebym jej nie przeczytał przynajmniej raz, a bywało, że i więcej razy, zwłaszcza jeżeli padał deszcz i się wtedy przeżywało przygody na kartach książki. Miałem jakiś czas temu okazję pracować dla Disneya, robiąc serial dla dzieci i było to dla mnie tak ciekawe i fajne przeżycie, że pomyślałem, że byłoby absolutnie wspaniałe zrobić film dla dzieci i młodzieży. Zacząłem rozglądać się za jakimś tematem i przypomniałem sobie o tej mojej ulubionej książce z dzieciństwa. Sięgnąłem po nią i byłem tak zachwycony tym, co tam przeczytałem po latach, że napisałem scenariusz, z którym długo, bo długo chodziliśmy, bo 4 lata zanim udało się film zrealizować, no ale w końcu jest zrobiony, bardzo dobrze jest przyjmowany, nawet przez krytyków, Pawle.
No. On już tutaj ostrzy pasurki, ostrzy.
No i będzie już niedługo w kinach, także można zaprosić na samym wstępie, bo naprawdę film jest tego warty. A film, tak jak wspomniałem, jest o wszystkim, a przede wszystkim o przygodzie, o tym, co to znaczy być dzieckiem, o to, co to znaczy być zakochanym po raz pierwszy, o tym takim dreszczyku, który mamy, kiedy wyruszamy w nieznane, o tym, że nic nie jest niemożliwe, o tym, że marzenia się spełniają, o tym, że kiedy jest się młodym i pełnym wiary, to absolutnie można zdobyć cały świat. I to jest właśnie Klub Włóczy Kijów.
I o czym jeszcze?
O przyjaźni przede wszystkim, tak? Bo to jest jakby przyjaźń, no cały klub, ta droga, w którą oni wyruszają, to jest film drogi, tak? W dużej części. Zwiedziliśmy pół Polski, robiąc zdjęcia do tego filmu i tak jak angażowali się ludzie, to no, po prostu było widać tą radość przy robieniu tego filmu. Dużo też pomysłów powstało spontanicznie na planie od samych aktorów i to było
cudowne. Czyli jednak
cudowne.
Jest ten spontan, nie tylko jest, taki twardy jest. Scenariusz.
Mimo, że Tomek wszystko zaplanował po prostu z precyzją zegarmistrza, to i tak zawsze była ta... było to miejsce na tą spontaniczność, ale w pełnym takim kontrolowanym znaczeniu, że...
Tak, tak, tak. Ja wierzę zdecydowanie w to, że trzeba być bardzo dobrze przygotowanym, gdyż to nam daje wolność do tego, żeby nie bać się podejmować nieprzewidzianych decyzji na planie. I bardzo często reżyser, który nie jest przygotowany, tak naprawdę boi się zaryzykować. Jeżeli przemyślałeś wszystko, jeżeli wyobraziłeś sobie wszystkie możliwe opcje, jeżeli przeżyłeś coś najpierw w fantazji, to później jesteś w stanie zrobić znacznie więcej niż to, co sobie wyobraziłeś, bo już przeszedłeś przez to niejako raz. A jeżeli czegoś sobie nie wyobraziłeś wcześniej, to praktycznie jesteś zablokowany swoim własnym, sobą samym. Jesteś zablokowany, ponieważ nie puściłeś wozów fantazji, więc to, co mówi tutaj Mateusz, się absolutnie sprawdza przy Klubie Burszakiewów. Bardzo dobre, precyzyjne, wręcz do granic...
Do bólu.
Do bólu. Tak, do bólu. Przygotowanie pozwalało nam jednakże puścić wodza kreatywności na planie i absolutnie robić rzeczy nieprzewidywalne.
Tak, no często podbijaliśmy stawkę z różnymi scenami i no to było niesamowite, jak się udało przy pełnym entuzjazmie całej ekipy no, dokonywać rzeczy niemożliwych, tak, że no to było niesamowite.
No a film się bardzo przyjemnie ogląda, bo go miałam okazję już zobaczyć.
Razem z krytykiem.
No proszę. Ale krytyk czeka. On czeka cierpliwie, czeka.
Jest to no, głównie adresowane do młodzieży, wiadomo, film, komedia, ale się nazywa też właśnie komedia familijna. Mi się bardzo podobał, śmiałam się dużo na tym filmie. Zaskakujący był jakby do samego końca i dużo scen takich właśnie dowcipnie zaskakujących, o, że tak powiem. No i myślę, że się nadaje ten film właśnie dla całej rodziny, dla wszystkich pokoleń, że może pójść, mogą pójść dziadkowie z wnukami, mogą pójść rodzice z dziećmi, można pójść sobie ze znajomymi tak po prostu, żeby się zrelaksować, bo no, bo dowcipy są fajne, takie bardzo aktualne, takie dotyczące sytuacji też takiej, nie wiem, no takich polskich realiów, o. Można to tak nazwać.
A czego ten film uczy? Dysans. Tak najbardziej? Czego się możemy nauczyć?
Moim zdaniem najbardziej uczy tego, żeby się nigdy nie poddawać i zawsze wierzyć w siebie i wierzyć w ludzi, którzy są dla nas ważni.
No, nie? No właśnie, tak.
I to wypływa z filmu, że tak naprawdę wszystko możemy zrobić, jeżeli działamy wspólnie, jeżeli wierzymy w siebie nawzajem.
Ale też tam jest taka pokazana taka misja, jakby, nie wiem, międzypokoleniowa, coś takiego, taka spuścizna jakby międzypokoleniowa, takie właśnie chęć dotarcia do korzeni, do jakichś tam odkrycia właśnie historii rodziny. To jest też fajne.
Cieszy mnie, że to zauważyłaś w tym filmie, tak, bo to bardzo ważne dla mnie było, stąd ten dziadek Hieronim i nasi bohaterowie, którzy próbują odnaleźć mityczny skarb przez niego ukryty, ale co tak naprawdę odkrywają, no to już nie mogę zdradzić, to trzeba iść do kina.
Wielki skarb
odkrywają, tak.
No dobrze, Klub Łuczy Kijów i tajemnica dziadka Hieronima. Ciekawie się nam zapowiada, ale ja cały czas czekam na ten jeden głos. Naprawdę, ten jeden głos.
Dobrze, w porządku. Przede wszystkim ja bym się czuł bardzo niezręcznie, gdybym oceniał film z aktorami. To znaczy ja też z tego powodu oceniam głównie animacje i piszę tylko o animacjach na swojej stronie filmydladzieci.net i mogę powiedzieć o Klubie Łuczy Kijów, że są tam elementy animowane, które są bardzo piękne i bardzo, że tak powiem, zachęcam, żeby pójść do kina chociażby tylko na ten jeden element. Także tak to. No a jeśli chodzi o komentowanie filmów z aktorami, no cóż mógłbym powiedzieć? Na przykład często pisze się w recenzjach, że film jest dobrze albo źle zmontowany. Ja na przykład nie wydaje mi się, żeby to było rozsądne, bo tak jak Sidney Lumet pisze, że tylko dwie osoby na świecie mogą wiedzieć, czy film jest dobrze, czy źle zmontowany, to znaczy operator i montażysta, bo tylko oni widzieli cały materiał, także ja po prostu unikam takich ocen. No myślę, że przede wszystkim Klub Włóczy Kijów ma taką zaletę, że przywraca pewien taki tradycyjny system wartości, że jednak cała akcja tworzy się w takim świecie, który z jednej strony jest jakby przeniesiony do współczesności niziurskiej, ale z drugiej strony jest to gdzieś taki duchowo świat takiego konserwatyzmu, który trochę wspominamy z takim rozczuleniem, także myślę, że to chociażby z tego powodu może być ciekawy obraz. No i życzę oczywiście jak największych sukcesów tutaj starszym kolegom, żeby może tym filmem właśnie, żeby to był taki pierwszy krok na drodze do tego, żeby uczynić z Polski potęgę filmów dla dzieci, w czym myślę, że mamy jak najbardziej potencjał. Także tyle mogę powiedzieć o Klubie Włóczykich.
Czyli film dla całych rodzin. A nie boicie się? No przecież co będziemy się czarować? Filmy to musi być taka szybkość, no sensacja, właśnie. Seks, jeszcze nie wiadomo co tam jeszcze w tym wszystkim, nie? A wy tutaj taki film robicie, no...
Szybkość i sensacja jest.
No dobra.
Film jest w ogóle bardzo dynamiczny, cały czas trzyma w takim pozytywnym napięciu, przy tych wszystkich wartościach, które ukazuje, to jest naprawdę, nie można się nudzić i bardzo szybko zlatuje. Bardzo szybko się go ogląda, do tego stopnia, że no, ja jak pierwszy raz widziałam cały skończony, to miałam wrażenie, że to trwało 10-15 minut. Więc naprawdę cały czas jest tak, że się wpatruje. Nie ma takich momentów, że się nudzi. Wciąga, bardzo wciąga. Co więcej, chciałam jeszcze powiedzieć, że oprócz tego, że są te wartości rodzinne promowane, no to to wynika też z tego, że były tam zaangażowane całe rodziny. Patrząc nawet na listę statystów, to jest, których było około prawie 500 osób, to są po nazwiskach widać, że to są całe rodziny, które brały w tym udział. Zaczynając no też, no chociażby my z Mateuszem razem, my jesteśmy rodzeństwem i też siłą rzeczy to też był dla nas sprawdzian z takiej wspólnej pracy, gdzie no bardzo żeśmy się zaangażowali, gdzie tym nas też, tym entuzjazmem w ogóle całym zaraził nas właśnie Tomek swoją pasją do tego wszystkiego.
Wraz z żoną, która też statystowała w tym filmie.
Tak, żona i synek też statystował w filmie, także naprawdę to jest film całych rodzin, tak? Występuje jeden z aktorów, występuje razem ze swoimi rodzicami. Operator obrazu jest synem jednego z aktorów, który też występuje, więc to jest ta cała rodzinna atmosfera na planie, można ją po prostu zobaczyć w filmie. Więc naprawdę jest ciepło, fajnie, dynamicznie i z przygodą.
Właśnie, jeśli jak mówimy o atrakcyjności filmu, to myślę, że tutaj właśnie twórcy takich filmów, które się odnoszą do wartości i właśnie bazują na czymś innym niż właśnie teraz stereotypowo jakby kino, że żeby oddziaływać na emocje odbiorcy, no to się właśnie najłatwiejszym środkiem no to jest seks albo przemoc. Nie, że to jest jakby to, co od razu jakby pobudza odbiorcę samo przez siebie. A żeby zrobić właśnie film, który będzie atrakcyjny, a nie będzie miał właśnie tych tak najłatwiejszych takich środków, no to jest, mi się wydaje, wyzwanie właśnie dla twórców, żeby użyć całej palety właśnie takiej i wyobraźni, żeby napisać scenariusz właśnie tak w sposób atrakcyjny i potem też właśnie te wszystkie techniczne, całe strona techniczna właśnie i montażu i światła i tam całe, co możecie wymieniać wy pewnie więcej niż ja, to wydaje mi się, że właśnie tutaj no jest... Tutaj jest duże wyzwanie, prawda? Że tak mi się wydaje, że po prostu trzeba więcej jakby wysiłku włożyć. No nie wiem, czy Tomek
tak,
się
bo operuje się trochę innymi środkami. No, no. Trzeba bardziej działać na wyobraźnię, a w momencie szczególnie, w którym się robi film dla dzieci, którzy żyją w wyobraźni, nawet pomimo tego, że żyją też na Facebooku i w internecie, ale ciągle jednak wyobraźnia, co widzę po swoim synku, to jest dla nich no, nadrzędna tak naprawdę wartość, że jednak to jak dziecko sobie ten świat ustawia sam dla siebie jest absolutnie niesamowite i obserwacja tego jest ogromnie fascynująca, ale też dotarcie do dzieci, dla których ten świat wyobraźni ma takie znaczenie, nie jest też takie łatwe. Trzeba na chwilę stać się dzieckiem i mi bardzo zależało przy tym filmie, żeby otoczyć się ludźmi, którzy będą moimi przyjaciółmi, którzy będą kreatywni, którzy będą pełni entuzjazmu, więc poprosiłem, film jest zrobiony w dużej mierze przez debiutantów i poprosiłem do współpracy właśnie ludzi, którzy może nie robili takich rzeczy wcześniej, ale którym na tyle ufałem, którzy wiedziałem, że mieli taki talent, że na pewno jak dzieci właśnie do tego projektu podejdą i nie będą uważać, że cokolwiek jest niemożliwe.
I z takim samym entuzjazmem.
I z takim samym entuzjazmem. I ponieważ my absolutnie Z całkowitą naiwnością wierzyliśmy, że wszystko się uda, to wszystko się udało.
Mimo wielu przeciwności.
No właśnie.
A propos właśnie tych facebookowych rzeczy, ja przypomnę naszym słuchaczom, że jesteśmy na Facebooku, czas wzrastania. Tutaj jest takie pytanie do was, czym kierujemy się, czym kierujecie się w doborze filmu do obejrzenia? Jesteśmy ciekawi waszych odpowiedzi. Co takiego sprawia, że wybieracie ten, a nie inny film do obejrzenia? Bo dzisiaj każdy swój czas też szanuje, przynajmniej stara się szanować. Nawet młodzież stara, już to widać, że też szanują swój czas, że to jest cenne, bo pomiędzy różnymi zajęciami, tak, dodatkowymi, no muszą gdzieś ten czas swój szanować. Jak patrzycie na swoje życie, na swoje upodobania, jak macie coś obejrzeć, jakiś film ciekawy, nie wiem, to czym się kierujecie?
Nie chcemy na pewno, żeby to był czas stracony. To jest właśnie to, że im człowiek robi się starszy i masz większą odpowiedzialność. My tutaj też już mamy rodziny. No Mateusz może jeszcze nie, ale
na pewno
już niedługo. Jesteśmy młodymi ludźmi, ale już z pewną odpowiedzialnością, no to też w momencie, w którym mamy trochę wolnego czasu, chcemy go spędzić oczywiście z rodziną, z dziećmi, aczkolwiek, jak to powiedział pewien filozof kiedyś, bez kultury upada cywilizacja. Więc trzeba też pamiętać o tym, że pogrążanie się w rzeczach związanych z kulturą, w muzykę, w film, w literaturę jest bardzo ważne. A więc staramy się też być tym nasyceni przez cały czas. I tutaj właśnie pojawia się pytanie, co jest wartościowe, a co nie jest wartościowe. Na co warto poświęcić ten czas, który mogę spędzić z synkiem, tak żebym później nie miał z tego powodu kasa moralnego. I jeśli o mnie chodzi, to ja zdecydowanie częściej sięgam obecnie właśnie do literatury, do książek, które znam. Niedawno po raz kolejny, już niezliczoną ilość razy czytałem tę książkę, ale sięgnąłem po nią po raz kolejny, a mianowicie do Starego Człowieka i Morze Hemingwaya. No i ta książka jest tak inspirująca, tak piękna, tak mądra, że można ją po prostu czytać i znać na pamięć. Sięgam do starych filmów, do filmów zwłaszcza z lat 80., na których się wychowałem i którym notabene Klub Włóczykijów oddaje hołd. Bardzo wyraźny hołd Spielbergowi, filmom takim jak Goonies, Indiana Jones, Powrót do przyszłości, Młody Sherlock Holmes, to wszystko znalazło swoje odbicie w Klubie Włóczykijów i to są dla mnie wartości, czyli pewna taka radość, pewna pełna wiary, naiwność, rzeczy związane z tym, że można iść do przodu każdego dnia, że każdego dnia warto się uśmiechać, że każdego dnia warto spędzać czas z najbliższymi. To jest dla mnie coś, co w momencie, w którym się zbliżam do tych rzeczy, które o tym mówią, są dla mnie wartościowe.
To jest też pytanie właśnie, po co nam sztuka, no, jako ludziom. No i po prostu niektórzy ją traktują właśnie nie tylko jako rozrywkę, takie wyładowanie tych emocji, a warto właśnie też na sztukę patrzeć tak, żeby ona mi coś dawała, jakoś mnie rozwijała, więc no ja na przykład zawsze jak idę do kina, jeśli już mówimy o kinie, no to się staram czytać recenzje, albo idę na film, który ktoś polecił, albo wiem, że opowiada po prostu o jakichś historiach, które albo są na przykład jakoś tam oparte na faktach i są ważne na przykład z historii, nie? Żeby je poznać. Albo właśnie jakieś wartości jednak przekazują. No. Staram się jakby ten czas właśnie tak spędzić, żeby to jakoś mnie rozwijało przy okazji właśnie tej rozrywki czy spędzania wolnego czasu.
W moim przypadku chyba najprostsza jest odpowiedź na to pytanie, ponieważ ja po prostu staram się oglądać wszystkie filmy animowane, jakie się pojawiają. Także jeśli tylko pojawia się jakiś film animowany, ja zaraz go oglądam i opisuję. I zawsze mam nadzieję, że to będzie piękny film, dobry, który będzie przekazywał jakieś pozytywne wartości. No niestety często się tak nie dzieje. Często te wartości przekazywane są jakieś dziwne, są w pewien sposób antywartościami. No to wszystko zależy od przyjętego, powiedzmy, systemu wartości. Oczywiście. Każdy może mieć swój, każdy może wychowywać swoje dziecko tak jak chce, ale możemy tu podać kilka
przykładów.
Najlepiej
robić najlepiej.
Tak, najlepiej robić to oczywiście po Bożemu, że tak powiem.
Tak.
No ale tak.
Ja z kolei się, ponieważ ostatnio w ogóle praktycznie nie mam czasu, bo dzielę to między pracę i dom, to staram się wybierać filmy, które mi podsunie mój kochany braciszek, bo on więcej ogląda ode mnie. A że przeczytał masę książek na temat konstrukcji scenariusza, reżyserii, jak dobry film powinien wyglądać, no to ja się bardzo sugeruję jego zdaniem.
No, masz
fajny domowy autorytet.
Może też będę korzystać. Duży
ciężar na barki.
Nie, no jest, ja o filmach to w dużej mierze korzystam ze znajomych też. Jak rzadko kiedy idę tak, że film od razu wchodzi do kin i od razu wchodzę i idę na ten film. Chyba rzeczywiście jestem pewny, że to jest jakaś pozycja, która jest na pewno warta obejrzenia. No bardzo lubiłem Tolkiena, tak? Więc to były dla mnie takie pozycje, na które od razu szedłem. Tak, ale też najpierw czytałem książkę, żeby była jasność. Natomiast jak wybrać dobry film? To muszą być kwestie też gatunku, tak? Niektórzy lubią komedię, niektórzy sensacje. I to akurat my widzimy to od kuchni, tak? Więc jak oglądamy zwiastun, trailer, no to też możemy w pewnym momencie dostrzec, czy coś jest dobrze zrobione, czy to jest warte, tak? Czy ma dobry warsztat. No i wtedy można się, no jest dużo łatwiej nam się zdecydować, czy to jest dobry film, czy nie.
My się też kierujemy walorami technicznymi.
Tak, tak, tak. To u nas mama rzadko kiedy może z nami oglądać filmy w domu, ponieważ tu
rzadko
możemy
ktokolwiek
tam
może z nami
oświetlone.
Tu
Monika zajmuje się korekcją barwną filmu, więc też mówi, o, tu nierówno, tu maska, tu lampka zapalona w dzień, tu coś tam, tu dubel.
My możemy film we dwoje oglądać.
To musi być ciekawie.
To musi być ciekawe, no właśnie.
Może kiedyś się wybierzemy jakoś.
Ja się trochę obawiam, że to by mi właśnie potem nie zakłóciło dalej, że na razie tak jako po prostu taki widz nie zaznajomiony z tym właśnie, z tym całym warsztatem, no to mogę oglądać właśnie tylko jakby dostaję ten przekaz, który reżyser chciał jakby no właśnie przekazać te wartości, czy tą historię. Natomiast gdybym zaczęła patrzeć na technikę, to nie wiem, czy to by
no jak
mi
jest
nie
dobry film,
jakiegoś samoodbioru.
To nie skupiasz się.
A możecie dalej,
tak
właśnie, możecie
razem
dalej oglądać filmy.
Tak,
jak jest
tak,
dobry
tak,
film,
tak,
to my się skupiamy i nie zauważamy błędów, tylko się wciągamy właśnie w historię.
No to fajnie. No,
dla nas wtedy to jest dobry film.
Ale super też frajdą jest potem rozmowa o tym filmie. Na przykład z Tomkiem mi się genialnie rozmawiało. Jeszcze przed Królem Włóczykiów mieliśmy takie, że potrafiliśmy przez godzinę rozmawiać przez telefon o filmach, bo też to warto podkreślić, że Tomek bardzo wiele książek przetłumaczył z języka angielskiego na język polski.
Dotyczących właśnie tematyki filmów.
Tak, dotyczących, ale nie tylko tematyki filmów, co warsztatu. Tak, to Tomek może sam powiedzieć, jakie to są książki, ale to są o scenopisarstwie, operatorce. Dzisiaj się też dowiedzieliśmy, że Tomek studiował operatorkę przez rok.
Dwa lata właśnie. Tak.
Czyli no dobrze z wami sobie obejrzeć film, ale to tak z tą techniką to jest tak samo i w muzyce. Ta technika powinna być zawsze poprawna, tak? Ona powinna być jak najlepsza. Nieraz coś nie wyjdzie, a liczy się coś więcej jeszcze w muzyce, do czego się nie da uchwycić, ani żadnymi prawidłami, ani no, liczy się to serce gdzieś dane.
No to jest ta cząstka z artysty, która sprawia, że dane dzieło jest niepowtarzalne.
A propos filmów, tak? Dlaczego, jakie filmy oglądamy, czy czym się kierujemy? Piotrek napisał na naszym Facebooku. Oglądałem film pod tytułem Ministranci, króluj nam Chryste. I w związku z tym jestem ministrantem już 2 lata. No pięknie. I służę do mszy świętej i nabożeństw w moim kościele parafialnym. Dzięki Piotrek za twoje wyznanie, a my wrócimy za chwilę jeszcze jeden przynajmniej kawałek z tego filmu pod tytułem Klub Włóczykijów i tajemnica dziadka Hieronima. muzyka z klubu Włóczy Kijów. Przypomnę, że gościmy twórców tego filmu w naszym czasie wzrastania oraz jest z nami Marysia Sołtyk z Ruchu Czystych Serc, a także krytyk filmowy Paweł Kostowski. Wracamy na plan filmu. No właśnie, idziemy troszkę na tą drugą stronę ekranu. Jak wygląda taki dzień na planie filmowym?
Długo. Tak.
Standardowo to jest 12 godzin. Ale często zdarzają się tak zwane
12 godzin? No dobrze, ale to tak od której do której, jak 12 godzin?
Różnie.
To zależy, jaką scenę trzeba nakręcić. Czy nocną. Czasami plan może się zacząć o 3 w nocy. Czasami może się zacząć o 6 rano albo o 14. Zależy, jaka pora dnia jest w danym momencie potrzebna.
Posługujemy się terminem scena. Co to jest scena? Tak dla uściśnienia. To jest jakaś część filmu, ale długa, krótka?
Tak, scena z technicznego punktu widzenia to jest wydarzenie rozgrywające się w jednym miejscu i w jednym czasie. Czyli w momencie, w którym jesteśmy tutaj w radiu i rozmawiamy przez najbliższą godzinę, to przez tą najbliższą godzinę jesteśmy w ramach jednej sceny, ale jak będziemy później wracać samochodem do Warszawy, to już to będzie następna scena. I w taki sposób to jest najprostszy, że tak powiem, podział.
To jest najpiękniejsza definicja sceny, jaką słyszałem.
No, krytyk chwali, to nie, tego jeszcze nie było.
No ale rzeczywiście, wracając do księdza pytania, jak to jest na planie, no to godziny jest zawsze przynajmniej 12 godzin. Często się wchodzi w tak zwane nadgodziny, zwłaszcza przy robieniu filmu tak trudnego i wymagającego jak Klub Włóczy Kijów, który jest komedią przygodową o praktycznie nieustannej akcji, gdzie musieliśmy jechać z miejsca na miejsce, praktycznie jeździliśmy po całej Polsce, gdzie w dodatku mieliśmy też parę gwiazd, takich jak chociażby Wojtek Metzfaldowski, który robił też różne inne rzeczy w tym samym czasie. No i na przykład w momencie, w którym nie był w stanie przybyć na plan o godzinie 11 rano, musieliśmy zacząć zdjęcia wtedy, kiedy był w stanie nie przybyć, czyli o 1:00, co okazywało się, że wyrzucało nas z końcem zdjęć w środek nocy. A więc jest bardzo dużo czynników, które trzeba wziąć pod uwagę. Nam bardzo zależało z Michałem Grabowskim, operatorem, żeby światło w filmie było bardzo specyficzne. Cały ten film powstał praktycznie w zachodzącym i wschodzącym słońcu, a więc wszystkie kluczowe sceny filmu chcieliśmy robić między godziną 16 a 20, albo między godziną 5 rano i 7-8, a sceny mniej ważne bądź rozgrywające się we wnętrzach, w czasie, kiedy światło jest najbardziej brzydkie, czyli w południe. Więc zorganizowanie, ułożenie tego wszystkiego tak, żeby jeszcze w dodatku opowiedzieć historię i się wyrobić w ramach 33 dni zdjęciowych, bo tyle trwało robienie Klubu Włóczy Kijów, nie było takie łatwe.
A czy taka scena to rzeczywiście, no czyli no dobrze, siedzimy sobie tutaj przez godzinę, tak, obrazuję, i ona jest przez godzinę nagrywana, czy to się dogrywa?
Taka scena, która się rozgrywa przez godzinę. Scena, która się rozgrywa przez 3 minuty, jest nagrywana przez 2 dni. A więc...
No to chyba, że są mastershoty, tak? Bo też warto podkreślić to, że w naszym filmie jest sporo mastershotów, czyli po prostu jest jedno ujęcie bez żadnego cięcia montażowego. No było czasem po 15 dubli, tak? Czyli 15 powtórzeń.
Tak, często zrobienie takiego jednego, długiego, precyzyjnego ujęcia zajmuje jeden dzień.
Tak, bo warto zaznaczyć to, że ostrość w filmie prowadzona jest ręcznie, manualnie. Nie ma żadnego automatu. Określa się odległość. Aktor stoi 2 metry od kamery, to na 2 metry się ustawia. I jak przemieszcza się, to też trzeba mieć centymetr w oku.
Znaczy niełatwiej właśnie pójść na łatwiznę. Tak
nie. I często aktorzy muszą wejść po prostu w dane punkty oznaczone, ale nie mogą zrobić to patrząc sobie pod nogi, bo...
to czyli muszą się wyuczyć
chodzenia
wokół kamery, a kamera wokół nich, a zwłaszcza w przypadku Klubu Włóczy Kijów praktycznie nie ma sceny statycznej, ani jednej. Żadna rozmowa nie odbywa się praktycznie przy stoliku, chyba że...
Jedna na rynku.
Jedna na rynku, ale zauważ, że...
zauważ, tak biegają
i tak biegają wokoło. Tak.
Kadrowy,
no. Cały czas się kamera rusza, albo aktorzy się ruszają. Nieustanna jest tu feria kolorów i ruchu w Klubie Włóczy Kijów i to rzeczywiście bardzo, bardzo podniosło poprzeczkę techniczną tego filmu.
A jeśli jest tyle razy to powtarzane, czy nie ma jakiegoś takiego zniechęcenia wtedy? No bo wiemy, że nie lubimy się powtarzać. Jeśli mamy nawet uczyć się kiedyś, to pamiętam, wiersz na pamięć, no jeszcze raz i znowu powtarzam, i znowu powtarzam. Czy ktoś uczy się w szkole muzycznej grać, no i trzeba ten takt jeden powtórzyć 30 razy, tak, to już zniechęca, tak, tym 20 którymś razie.
Czasami bywa zniechęcenie wtedy do reżysera i ulubione słowa to jest mamy to. Natomiast jeżeli jest reżyser, któremu zależy, tak samo jak w moim wypadku na przykład operator, któremu zależy, żeby obraz wyglądał pięknie, no to wtedy zupełnie inaczej się do tego podchodzi. Jeżeli widać, że to jest ważne dla reżysera, że zależy mu na tym, żeby to wyglądało perfekcyjnie, to, no to się siedzi i się to robi i później widzi się efekt i samemu jest się zadowolonym i z tego dumnym z efektu.
No wszystko zależy też od tego, jaką ekipą się otoczymy. Tak jak powiedziałem wcześniej, mi zależało przy klubie Włóczy Kijów, żeby mieć osoby, które będą równie entuzjastyczne jak ja sam. I w momencie, w którym jesteśmy otoczeni osobami, które są tak entuzjastyczne i tak bardzo im zależy, żeby coś zrobić, no to można naprawdę z nimi zrobić 40 dubli, bo było parę takich przypadków. I one się nie zniechęcą. Mieliśmy pięknych, wspaniałych, młodych aktorów. Dwóch chłopaków, dla których to praktycznie był debiut. Dwóch trochę starszych nastolatków. Mieliśmy mnóstwo nieznanych aktorów, dla których nie była to rutyna, dla których to wszystko było, to co robiliśmy, także przygodą. No a przygody można przeżywać, zwłaszcza kiedy jest się młodym, więc przeżyjmy ją razem.
Chociaż różne fizyczne ograniczenia sobą mi utkwiło, to było też no, dosyć takie dowcipne. Chociaż dla aktora trudne, bo jeden z właśnie z tych bohaterów musiał biec w jednej scenie i tam właśnie też tak mówił, ojej, musiałem, chyba przez 2 godziny biegałem, bo były te duble i on po prostu na takim pełnym speedzie musiał tam, no tak, tak mówił
tak,
właśnie.
Tak, on
tam,
padał po dublach, padał na ziemię, nie mógł stać.
Ale widać było taką satysfakcję mimo wszystko w jego głosie. Ale się namęczyłam, ale że zrobił coś fajnego, no. To śmieszne.
Najtrudniej się robi telewizję tak naprawdę. Ja sporo pracowałem w telewizji i rzeczywiście to, o czym ksiądz mówi, w telewizji występuje, a mianowicie taka chęć, żeby zrobić coś za pierwszym razem, ewentualnie
najlepiej
za drugim.
Na żywo, od razu.
Najlepiej
tak?
Od razu, tak.
To już jest po sprawie.
I to rzeczywiście jest środowisko nieco mniej twórcze niż w kinie. No, ale w momencie, w którym też się człowiek nauczy funkcjonować właśnie w takim środowisku, to tym lepiej się odnajdzie później w sytuacjach naprawdę stresujących i naprawdę wymagających znacznie większego zaangażowania.
Jak to jeszcze wygląda od strony kuchni? No dobra, 12 godzin i to jest non-stop, jedna wielka praca, czy
nie, jest godzina przerwy.
Zawsze jest godzina przerwy.
Tak, w środku dnia, tak. Jest godzina przerwy na obiad, no i wtedy się je obiad i marudzi na reżysera zwykle. Ale po tej godzinie człowiek wraca do pracy
i
przestaje marudzić.
Wszyscy jedzą obiad w jakiejś tam grupie, a ty musisz, Tomek, po prostu oddzielnie, bo wszyscy w tym czasie marudzą.
No właśnie, a skoro
taki sobie z boczku Tomek tam je tę zupę.
Skoro marudzą, jak sobie z tym wszystkim radzi reżyser? To musi być człowiek o takich nieugiętych nerwach, bo widzi zmęczenie, widzi pewne humory ludzi już, bo gdzieś tam zaczyna to wyskakiwać, ale nie, on musi być twardy, tak? Czy jak to jest?
Tak, ja jak kończyłem szkołę filmową, zrobiłem mój pierwszy film, który notabene nazywał się Diabeł. Warto go obejrzeć, bo mój pastor podszedł kiedyś do mnie, dałem mu film DVD z filmem Diabeł i powiedział, że to jest bardzo chrześcijański film. Ja powiedziałem, cieszy mnie, że to mówisz, bo ja go zrobiłem na długo przed moim nawróceniem i w ogóle nie miałem pojęcia, że zrobiłem film o takich chrześcijańskich wartościach, ale on powiedział, że rzeczywiście coś takiego w tym filmie jest, co jest właśnie bardzo wartościowe i bardzo ważne, zwłaszcza dla osoby wierzącej. I ciekawa sprawa była, że jak robiłem ten film, to w którymś momencie taka bardzo doświadczona scenografka, Barbara ta, która robiła mnóstwo polskich filmów, łącznie z Faraonem i Nożem w wodzie, podeszła do mnie i powiedziała mi takie jedno zdanie, które ja zapamiętałem i chyba zapamiętam do końca życia. I to bardzo dobrze jest odpowiedzią na księdza pytania, a mianowicie powiedziała mi, ludzie będą marudzić, ludzie będą narzekać, bo to nie jest łatwa rzecz, którą chcesz zrobić, ale pamiętaj jedno, oni o tym wszystkim zapomną następnego dnia, a film zostanie na zawsze. I odeszła. A ja zostałem z tym zdaniem i zawsze teraz, jak jestem w sytuacji stresowej albo widzę, że ludziom jest ciężko, mi też nie jest łatwo, ale mój wysiłek na planie czasami jest nieporównywalnie mniejszy od tego, co na przykład aktorzy muszą przechodzić. Czyż taki szwenkier, który pracuje czasami w mrozie i naprawdę już pada. Więc ja widzę ich wysiłek i ja to doceniam i ja mógłbym powiedzieć, dobrze, dajmy sobie spokój, to nie wychodzi, ale wiem, że jutro oni o tym zapomną, a film zostanie na zawsze. I Klub Włóczy Kijów wchodzi niedługo do kina i nikt nie będzie pamiętał tego, że naprawdę dokładnie, i że biegi trzeba było biegać przez pół dnia, tylko zobaczą efekt na ekranie.
No to mogę potwierdzić, bo też na planie byłem przez większość czasu, bo oprócz tego, że montowałem ten film, to odpowiadałem też za backup materiałów, bo musieliśmy się podzielić obowiązkami, robić więcej niż jedną funkcję. I naprawdę muszę tam powiedzieć tobie, że podziwiam cię za twoją stanowczość i teraz już wiem, jaka była twoja motywacja, bo rzeczywiście... Ale ludzie to znosili przez to, że miałeś plan na ten film, tak? To też trzeba zaznaczyć, że każda scena była rozpisana, był storyboard zawsze na planie obecny i to bardzo dużo dawało i ludzie widzieli, że jest cel, tak? Że oni widzieli ten cel, wszyscy wiedzieliśmy, do czego dążymy i też w tym znajdowaliśmy siłę.
Storyboard, czyli cały film był najpierw jak komiks rozrysowany, bardzo precyzyjnie, z instrukcjami, no jak aktorzy mają się poruszać, jak porusza się kamera. Także my przyszliśmy na film z takim ogromnymi po prostu płachtami rysunków, które następnie próbowaliśmy mniej lub bardziej odwzorować, raczej bardziej niż mniej. Natomiast, tak jak rozmawialiśmy na początku naszej rozmowy, w momencie, w którym pojawiał się lepszy pomysł na ujęcie, lepszy pomysł na inscenizację, bez absolutnie wahania zarzucaliśmy storyboard i robiliśmy po prostu to, co jest lepsze, bo plan filmowy narzuca swoją własną rzeczywistość. To plan filmowy jest tak naprawdę miejscem, gdzie ostateczne decyzje zapadają, a nie wygodny tam pokoik reżysera 2 miesiące przed planem.
Czyli nie można być takim Immanuelem Kantem, który siedział tylko w Królewcu i opisywał cały świat. Jednak nie, trzeba być tak, tym realistą.
Tak. No, opisywanie świata spokoju rzadko kiedy się sprawdza, moim zdaniem. To może być piękne, to może być idealistyczne i to może sprawiać wielką radość osobie, która opisuje, ale jednak nic nie równa się z tym, żeby stać się na chwilę Włóczy Kijem, wziąć ten swój tobołek, zarzucić go na plecy i ruszyć w ten świat i zobaczyć, jak to wygląda w rzeczywistości.
Czy wy wiecie, jako twórcy filmu, kiedy widz będzie się śmiał, kiedy widz będzie płakał, kiedy widz będzie bardzo skupiony? Czy potraficie tymi momentami w jakiś sposób, jak to nazwać, sterować? Jak to wygląda od tej strony? Bo to już jest strona montażu, ale też strona reżyserska.
No chyba. To jest strona na początku scenariusza.
Scenariusza, no właśnie.
Tak. To prawda, że już scenariuszu przez reakcję osób, które go czytają i przez to, że my sami się zmieniamy nieustannie. Scenariusz do Klubu Włóczy Kijów powstawał 3 lata, więc ja byłem już inną osobą w momencie, w którym go napisałem. Napisałem jego pierwszą wersję, a inną w momencie, w którym 2 lata później pisałem jego nową wersję. Więc po prostu ja sam byłem w stanie stwierdzić, co się trzyma kupy, że tak powiem brzydko, a co się nie trzyma. A więc można było już na etapie scenariusza pewne rzeczy spróbować stwierdzić, później jeszcze dopracowywać to na planie, później jeszcze w montażu podejmować pewne decyzje, że to jest fajna scena, tutaj zapewne jest żart, który wszyscy zrozumieją, tutaj są 2 żarty równocześnie, więc jednego zapewne nikt nie zrozumie. Tutaj Mateusz mi mówił, tu zostawmy kawałek tego ujęcia dłużej, bo tu się ludzie na 100% zaśmieją, więc dajmy im czas, żeby się zaśmieli, zanim im przekażemy nowe ujęcie, czyli wprowadzimy nową informację, ale tak naprawdę to wszystko jest dosyć nieprzewidywalne i dopiero w momencie, w którym film jest skończony, udźwiękowiony, z muzyką, która dodaje niesamowicie emocji i podkreśla humor.
Pokolorowany
oczywiście, dopiero kiedy jesteśmy...
Co to znaczy pokolorowany? Bo są takie terminy, które...
To co specjalistka
właśnie,
jest.
No właśnie, no.
Znaczy, no, pokolorowany, to znaczy, no tak, to jest taki... retusz filmu, jak jest retusz zdjęcia, czyli wyeksponowanie pewnych rzeczy. Czasami się zdarza tak, że trzeba na przykład z dnia zrobić noc, gdzie tutaj też było takie jedno ujęcie, albo nadać danej scenie jakiś charakter. To też, kolor też oddziaływuje na emocje. I w momencie, jeżeli chcemy, żeby gdzieś można spotęgować wrażenie ciepła, tak? Mamy na przykład miłą scenę, która zupełnie inaczej będzie wyglądała, jeżeli zrobimy ją w kolorach chłodnych, niebieskich, zielonkawych, a zupełnie inaczej, jeżeli będzie tam na przykład więcej żółci i czerwieni. I to przez kolor też można oddziaływać na emocje. Jest też taka, jest książka, jeśli to wiolet, znaczy, że ktoś umrze. Gdzie w filmach, w momencie, kiedy pojawiają się na przykład jakiś fioletowy atrybut, albo gdzieś zaczyna wchodzić wszystko w taki niebiesko-fioletowy kolor, to to już jest też w jakiś sposób taka podpowiedź, że za chwilę wprowadzanie w to, że za chwilę może być jakiś, nie wiem, śmierć albo coś, co jest bliskie temu. Tak samo kolor czerwony może oznaczać pasję albo agresję, więc to jest manipulacja w tym momencie kolorem.
Sprawdziliśmy to z Moniką teraz bardzo dokładnie, bo w międzyczasie zdążyliśmy kolejny film zrobić na rynek amerykański z gwiazdami amerykańskimi, który z kolei nawiązywał do kina czarno-białego lat 40., do komedii takich jak Pół żartem, pół serio, Arszenik i stare koronki. I tam chcieliśmy zrobić film wyglądający tak, jakby był zrobiony w czerni i bieli, a następnie pokoloryzowany. I to wyszło, pięknie to Monika zrobiła razem z operatorem Michałem Grabowskim. No i naszym założeniem było, żeby tylko jeden akcent kolorystyczny był szczególnie akcentowany przez cały film, a mianowicie czerwień.
Czerwień właśnie,
i już na planie bardzo precyzyjnie pracowaliśmy nad tym, gdzie, w jakiej scenie.
To było też przygotowane właśnie na planie, żeby to było w jakiś sposób wyeksponowane bardziej.
Tak, 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 bo to jest czarna komedia. Bardzo śmieszna, równocześnie z takim trochę pieprzykiem, któremu właśnie ten element czerwieni bardzo pomagał, że on miał właśnie zaznaczyć, wprowadzać pewne rzeczy, miał bardzo podświadomie działać na to, jak film odbierany jest przez widza. No i bez właściwego tego skoloryzowania już po planie byłoby to niemożliwe.
No to były dwa filmy naraz. Jeden bardzo kolorowy, ciepły, przygodowy, no właśnie, dynamiczny,
właśnie,
a drugi...
Bo ja chciałam się tak dopytać właśnie, jaka kolorystyka dominuje w klubie W czy Kijów.
Kolorowo jest.
Jest bardzo kolorowo.
To osoby, jest... które widziały ciepłe film, ciepłe, tak.
Ciepłe
jest, znaczy ciepłe. Tam, gdzie powinna wiać groza, jest troszeczkę
Bo
inny.
Są też i takie sceny, tak, tu muszę uprzedzić. Są też sceny jak z horroru wręcz, ale...
Nie, no już
ale dzieci przeżyją?
Przeżyją, no nie. Dzieci uwielbiają przecież takie.
Dzieciom film się bardzo podoba, sprawdzaliśmy też.
Tak.
Natomiast to jest tak, że ten kolor w jakiś sposób też ma, podobnie tak jak montaż, ma opowiadać, tak? Tak jak montaż. Dobry film można też poznać po tym, że bez dźwięku, jak jest zmontowany, to wiadomo, o co chodzi.
Tak.
Znaczy nie, wiadomo, o co chodzi w tym momencie, tak? Więc no, tak samo jest z kolorem.
Czuć nastrój filmu po prostu.
Tak,
tak? Tu
dokładnie.
Się staraliśmy właśnie, żeby to nie było szaro-buro, ponuro, tylko żeby był ten duży kontrast, żeby to się przyjemnie oglądało.
Żeby
tak?
też pokazać żeby... piękne krajobrazy, Polskę w tym momencie, bo naprawdę...
Jest
są
na co
piękne
popatrzeć.
Widoki, jest na co popatrzeć. No i to też jest tak jakby takie sterowanie poniekąd emocjami, tak? Że wzmacnianie tych emocji. Może nie tyle sterowanie, co wzmacnianie emocji, które zostały tak jakby zaznaczone w scenariuszu, później w zdjęciach, no a ja później to szlifuję.
Tak.
Super doświadczenie, jak się patrzyło, że jak z każdym etapem produkcji i postprodukcji ten film dostaje nowych wartości, tak? Że wzrasta jego wartość artystyczna. Jak na samym końcu, bo ja na montażu na przykład nie miałem muzyki od Freda i potem jak Tomek mi puścił parę kawałków, to wow!
Znaczy,
zupełnie co innego.
Wszystko się świetnie uzupełniało i to naprawdę jest niesamowite, że ja ostatnio prowadziłam wykład dla dzieci w bibliotece na temat poniekąd pokrewny, bo temat był film od kuchni. I jak mnie dzieci zapytały, który moment w filmie jest tak jakby najważniejszy, to bardzo ciężko mi było odpowiedzieć, dlatego że każdy moment, każdy element, każda osoba jest niesamowicie potrzebna, bo to się wszystko razem uzupełnia. No i to tak wygląda. No.
Taki właśnie jest klub, bo się dlatego tak szybko ogląda, ponieważ jakby cokolwiek się wyjęło, którekolwiek ujęcie, nawet nie scena, ale ujęcie jakby się... To wszystko by się rozsypało jak domek z kart. I
to już
to
nie byłoby
super.
To samo.
To jest super po prostu.
Tu można jeszcze nadmienić, skoro rozmawiamy o filmie od kuchni, o wielkim nieobecnym, czyli właśnie kompozytorzy muzyki. Jesteśmy w radiu, słuchaliśmy pięknych utworów skomponowanych przez Freda Emory Smitha, mojego przyjaciela z Los Angeles, którego poznałem parę lat temu i po przesłuchaniu właściwie jednego tylko jego utworu z pierwszej płyty, którą mi dał, żebym zobaczył. Od razu powiedziałem, to będzie kiedyś jeden z najbardziej rozchwytywanych kompozytorów w Hollywood. Umówiłem się z nim na lunch i powiedziałem, pewnego dnia będę z tobą pracował, mam nadzieję, że szybciej niż później. No i zadzwoniłem do niego dwa lata później, mówiłem, robię film, czy możemy zrobić go razem? Fred powiedział, że bardzo chętnie chciałby tylko obejrzeć film, zobaczyć co to jest. Obejrzał go w wersji praktycznie bez dźwięku, nie rozumiejąc ani słowa, i powiedział, że mu się to tak podoba, że w to wchodzi, i udało nam się zaangażować do współpracy jako orkiestratora, czyli osoby, która rozpisuje kompozycję na całą orkiestrę, bo mi bardzo zależało, żeby ten film był bardzo klasycznie udźwiękowiony w sensie muzycznym, czyli żeby grała pełna orkiestra, wzorowana trochę na orkiestrach Jerry'ego Goldsmitha, Johna Williamsa, Alana Silvestri, i żeby sama muzyka była dodatkową postacią, dodatkowym bohaterem w filmie. I o tym Fredowi powiedziałem. I żeby to umożliwić, zwróciliśmy się do legendarnego orkiestratora z Hollywood, Karla Rydlandla, który ostatnio zrobił Mission Impossible 5, wcześniej zrobił 300, zrobił Sherlocka Holmesa, zrobił Interstellar, zrobił Transformers, no robi praktycznie co drugi wielkobudżetowy film w Hollywood. No i jak się do niego zwróciliśmy, no to on w pierwszej chwili myślał, że to żart. I się po prostu zaczął śmiać, bo powiedział, że to niemożliwe, ale my spojrzeliśmy na niego i powiedzieliśmy, że nie, to absolutnie jest absolutnie poważna oferta. Nie tylko chcemy go zaprosić do pracy przy małym polskim filmie, ale w dodatku nie mamy na niego pieniędzy. I wtedy powiedział, no to się zgadzam.
Dobre.
Znaczy ja jeszcze dodam, że Fred już był wtedy, tak jak powiedziałeś, rozchwytywanym tak. kompozytorem, był, kiedy był, ty się do niego zwróciłeś.
Tak, był już po aranżacji i współkomponowaniu muzyki do Oscarów. Bardzo, bardzo duże przedsięwzięcie. Właśnie rodziło mu się wtedy dziecko i komponował tą muzykę w szpitalu, przebywając przy żonie. Pracuje dla Disneya. Dostał właśnie też propozycję z pewnej znanej bardzo wytwórni dla zrobienia kilku filmów animowanych. Więc jest rzeczywiście takim wzrastającym kolejnym Michaelem Giacchino. No ale pomimo to odłożył wszystkie swoje zajętości, żeby zrobić ten właśnie mały polski film w klimacie Indiana Jonesa.
Cuda się zdarzają.
Trwa czas wzrastania, przypomnę, klub Włóczy Kijów i tajemnica dziadka Hieronima wokół tego filmu, dzisiaj się to rozgrywa, ale mówimy ogólnie o kinie, o kinie od kuchni, o robieniu filmów od kuchni. Naszymi gośćmi są Tomasz Szafrański, Monika Jakutowicz, Mateusz Budnik, Maria Sołtyk oraz Paweł Kostowski. My za moment już wrócimy. Zachęcamy też, że mogą się z nami połączyć. No oczywiście tutaj kierujemy trochę w stronę młodych, ale jeśli ktoś coś ma do powiedzenia na temat kina, dobrego kina, na temat doboru właściwego filmu, tak żeby ten film obejrzeć i żeby nie stracić czasu przypadkiem, zapraszam 56 655 23 55 z Polski Północnej, 56 655 23 56 z Polski Południowej. W naszej rodzinie 536 600 oraz 536 600 200, i dla słuchaczy z zagranicy 48 56 655 23 33 oraz 48 56 655 23 66. Dzisiaj cały czas tylko muzyka filmowa w tle, muzyka filmowa na pierwszym planie, a teraz troszkę pośpiewamy również z filmu animowanego.
Na zbocza gór biały śnieg nocą śni i nietknięty stopą trwa. Królestwo samotnej duszy, a królową jestem ja. Posępny wiatr na strunach burzy w sercu gra. Choć opieram się, to się na nic zda. Zdradzaj nic, żadnych uczuć, od teraz tak masz żyć. Bez słów, bez snów, łzom nie dać się. Lecz świat już wie. Mam tę moc, rozpalę to, co się tli. Mam tę moc, wyjdę i zatrzasnę drzwi. Pięcia chłodu mnie pcha. Z oddali to, co wielkie, swój ogrom traci w mig. ściskał gardło, na zawsze wreszcie z nim. Zobaczę dziś, czy sił mam dość, by wejść na szczyt, odmienić los i wyjść z sakrat jak wolny ptak. Chłodu mnie pcha.
Czas wzrastania. Jesteśmy na antenie. Bardzo proszę. Halo? Halo?
Halo?
Tak, jesteśmy na antenie.
Dobry wieczór. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków amen. Proszę o wyciszenie
niech
radia.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Tu mówi Juliusz z nadpięknego jeziora Wigry.
Miło, tam jest pięknie rzeczywiście. Tam
jakieś tam doświadczenie filmowe i chciałem doradzić kolegom, że jak już aktorzy są znudzeni dublami, pamiętajcie, jest jedna cudowna zasada, to jest znakomicie wypróbowany sposób na planie filmu. Zaczynajcie od ostatniego dubla.
Dokładnie.
To jest wypróbowany, zaczynajcie od ostatniego dubla. Ja byłem na planach filmowych, gdzie było 273 duble. Mdleli aktorzy. I to znani moi koledzy padali już.
Tak. Wow.
I wtedy właśnie wpadł ktoś na genialny pomysł, to należy opatentować. Zaczynajcie od ostatniego dubla. Także życzę Państwu powodzenia i z Panem Bogiem.
Z Panem
Bogiem. Dziękujemy.
Dziękujemy. Czyli są różne jeszcze rzeczy, które są pewnie nieodkryte, tak?
No tak.
Na to
się całe życie. Dużo rzeczy odkryliście na planie? Takich nowych? Których...
Tak,
bo to
tak.
Tyle książek przetłumaczonych dotyczących sztuki filmowej.
Ja przede wszystkim jednej rzeczy się nauczyłem, a mianowicie było w filmie szereg scen, o których ja myślałem, ale nikomu tego nie mówiłem, że to jest absolutnie nie do zrobienia. Byłem przekonany, że to nie wyjdzie, ale było napisane w scenariuszu, więc zabieraliśmy się rano za zrobienie danej sceny i odkrywałem, że zawsze wychodzi. Że nawet najtrudniejsza rzecz, która była absolutnie niemożliwa, udawała się w końcu. I tego się nauczyłem. Że nie ma rzeczy niemożliwych i trzeba po prostu sięgać wyżej niż się wydaje, że można sięgnąć. Tak.
Tak. Na montażu, ja pamiętam, że mieliśmy jedną taką sytuację, gdzie przez pół dnia z Tomkiem siedzieliśmy i nie wiedzieliśmy, gdzie wsadzić jedno ujęcie, które musieliśmy wsadzić, bo inaczej by cała historia się rozsypała, bo w innych dublach był ten przedmiot. I tylko jest jedno ujęcie w filmie, gdzie to ujęcie w końcu pasowało.
I się udało, tak.
I się udało w końcu, tak, ale to pół dnia nam zajęło.
Więc tego się uczymy i to jest takie doświadczenie nawet nie tyle filmowe, co życiowe. Ale to jest właśnie najpiękniejsze, jak to, co robimy z pasją, przekłada się też na nasze codzienne życie. I uczymy się w życiu różnych rzeczy, które wykorzystujemy w filmie i uczymy się w filmie różnych rzeczy, które wykorzystujemy potem w życiu.
Na pewno się nie poddawać.
No dobra, jeszcze idąc dalej od tej kuchni, bo to bardzo dużo ciekawych tam rzeczy się dzieje przecież. czy wszystko się robi takim doskonałym, najlepszym, najdroższym sprzętem? Czy można filmy zacząć, na przykład ktoś nas słucha, ma jakiś pomysł na film, tak? I może zacząć, nie wiem, nawet taką prostą komórką, też tam jakieś ma ilość tam mega tych pikseli, ta kamerka, ale czy to jest aż tak ważne?
Tak naprawdę James Cameron powiedział kiedyś taką rzecz, jak go zapytano, jak zostać reżyserem. I on powiedział, weź jakikolwiek sprzęt, który służy do nagrywania, idź na ulicę i zacznij robić filmy. Po prostu wejdź między ludzi i zacznij robić filmy. I już jesteś reżyserem. I dojdziesz do miejsca, w którym chcesz być, tylko weź i zacznij to robić. I rzeczywiście pomimo tego, że no, my zrobiliśmy Klubuszyki już na rzeczywiście całkowicie profesjonalnym sprzęcie, bo takie było też założenie tego filmu, to nie jest to absolutnie niezbędne, aby powstał naprawdę dobry film. Mamy przykłady naprawdę pięknych filmów, które powstały w absolutnie domowych warunkach, a które braki techniczne nadrabiały tym, że reżyser miał serce, miał wizję, miał umiejętności, potrafił napisać i dobrze opowiedzieć historię. Powiedz mi, Paweł,
no,
bo ty...
Project,
na przykład, tak, dokładnie.
Ale w tym roku przecież w Stanach Zjednoczonych w dystrybucji kinowej jest film nagrany w całości iPhone'em, prawda?
Don.
W przyszłym roku będziemy mieli Hardcore, który... To tytuł filmu, Hardcore, który w całości będzie nagrany GoPro, także zwykłymi małymi kamerami sportowymi. Także ja zupełnie się zgadzam z tobą, że to właśnie wszystko zależy od serca, od pomysłu. No, niektórych rzeczy... Nie da się Matrixa zrobić z samego GoPro prawdopodobnie, tak. Ale... niektóre pomysły jak najbardziej, jak najbardziej.
Trzeba jeszcze efektów.
Hitchcock też taką ciekawą.
Kolorysty.
Tak, Hitchcock ciekawą rzecz powiedział. Powiedział, że gdyby zakładał szkołę filmową, to przez pierwsze 2 lata w ogóle nie dopuszczałby studentów do kamery. I coś w tym jest. To nie kamera robi film tak naprawdę.
Tak, się zgadzam.
Tak, zdecydowanie.
No to jaki jest sekret?
Sekret jest taki, żeby mieć coś do opowiedzenia. Tu wcześniej już padły takie słowa, że nawet ludzie, którzy na co dzień obcują z telewizją i filmem i mają pewne skrzywienie zawodowe, nie są w stanie oglądać rzeczy bez równoczesnej ich analizy, w momencie, w którym się stykają z dobrą historią, zapominają o tym i zaczynają rzeczywiście ją odczuwać i przeżywać. Jak się ma dobrą historię, to jest się w stanie zrobić wszystko i na tym polega sekret. Nie musisz mieć najlepszej kamery, bo jeżeli masz najlepszą kamerę, masz złą historię, to ta najlepsza kamera cię nie uratuje, ale jeżeli masz słabą kamerę, dobrą historię, to jesteś w znacznie lepszej sytuacji.
Tak, też jest taki scenarzysta, albo raczej konsultant scenariuszowy, Christopher Vogler. On napisał taką książkę Podróż autora i tam on powiedział, że po 1000 czy 2000 scenariuszu, jak czytał, to ocenę scenariuszy zaczął determinować tym, jak reaguje jego ciało, tak? Że mu się historia dopiero podobała, jak się śmiał, płakał, poczuwał dreszcze, to wtedy dopiero czuł, że to jest dobry film, a nie na rozum. I to też właśnie pokazuje, że początek zawsze jest w tym tekście i w tym, co chcemy przekazać. I to jest najważniejsze, a dopiero potem możemy iść dalej.
Mamy telefon, bardzo proszę, hello.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Michał z Woksy strony. Wypowiadałem się na Facebooku.
Subałki tam Wigry. Pięknie, po sąsiedztwo.
Więc chciałbym powiedzieć tak. Zadaliście pytanie na Facebooku, czym się kierować, jak wybierać taki dobry film. Więc moim zdaniem to jest coś takiego, że kierować się duchowością, bo Duch Święty, jak nam podpowie, to wtedy będzie nam lepiej i on nam powie. Na przykład ja jako członek Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży wybieram takie filmy, które Duch Święty mi poleca, bo na przykład oglądam bardzo wiele filmów religijnych, na przykład Karolina o naszej patronce, albo Niebo istnieje naprawdę, albo Krystiany. I dzięki Duchowi Świętemu ja poprzez te filmy dużo więcej wiem, dużo więcej rozumiem już dzisiejszy sens życia. I szczerze powiem wam szczerze, że wcześniej nie wiedziałem, jak mam się zachować w tym wszystkim, oglądając te filmy. A gdy wróciłem do domu, pomyślałem sobie w końcu, bo obejrzałem jakiś fajny film. I tak się zastanawiam, czy to była wcześniej działalność Ducha Świętego, czy nie. I teraz już rozumiem, że to jest działalność właśnie Ducha Świętego. Mm-hmm. Bo Duch Święty chce, żebym oglądał właśnie taki film, a nie jak inni, jakieś horrory i tak dalej.
No właśnie, Michał, i cały sekret tkwi w tym, żeby rozeznać, co ten Duch Święty chce, tak? Jak on działa? Czy on działa tak, że nagle przychodzi mi myśl, a skąd ja wiem, że tam myśl jest od Ducha Świętego? Po to mi Pan Bóg dał rozum, że muszę się pewne kryteria stosować, wyboru, doboru, szukać. Dlatego jest też takie pytanie na Facebooku, nie? Jakimi kryteriami szukać? Słuchać ludzi mądrych, słuchać ludzi, którzy coś przeżyli, bo to też doświadczenie, Pan Bóg przez takich ludzi przemawia.
Ja się tym właśnie kieruję, więc też wszystkim polecam bardzo zawierzyć Duchowi Świętemu taki specjalny, na przykład jak ja idę do kina z kimś, załóżmy z moim katolickim stowarzyszeniem młodzieży, albo z moją rodziną, albo z moimi przyjaciółmi, to zawsze się zastanawiam, na jaki film najlepiej się wybrać, więc zawsze temu Duchowi Świętemu oferuję to i Duch Święty mi pokazuje, że stawiam przed tobą ten film, żebyś zrozumiał, co mogę ci przekazać, co może ci Jezus powiedzieć. Ja przyznam się szczerze, że jak obejrzałem film Niebo istnieje naprawdę i czytałem tą samą książkę, to aż bardzo się zdziwiłem, że takie jest wyobrażenie nieba. Ja teraz już wiem, że Bóg chce dla mnie dobrze, że Bóg mnie kocha i tak dalej. I teraz jak jestem w nowej szkole, to ja mogę się tym dzielić. Bo jak się uczyłem w gimnazjum, to nie mogłem dać tego świadectwa, że oglądam takie filmy i tak dalej. A gdy przeszedłem do nowej szkoły, teraz się uczę u sióstr salezjanek, to teraz mogę się dzielić, wymieniać różnymi poglądami, że ja oglądam ten film i opowiadam jednej osobie. A druga osoba mi mówi właśnie, że taki film ogląda, więc wymieniamy się o tym.
No dzięki. Dzięki Michał.
Serdecznie pozdrawiam serdecznie Ruch Czystych Serc, szczególnie moją przyjaciółkę Weronikę, która bardzo chciała, żeby ją pozdrowić, a także Emilkę, która już napisała komentarz na Facebooku, ale była w Ruchu Chcesz, ale chyba nawet dalej jest, ale pozdrawiam także was, ojca właśnie prowadzącego,
dzięki,
którego bardzo lubię. No. I serdecznie wszystkich pozdrawiam.
Wszystkiego dobrego.
Dobrej nocy.
Dobrej nocy, niech on błogosławia.
Boże, dziękuję bardzo.
A propos Emilki, Emilka napisała na Facebooku, film Karolina jest super. Oglądałam 2 razy i jeszcze pewnie nieraz obejrzę. Pozdrawiam. Dzięki, Emilka. Dzięki, Michał. Właśnie, chodzi o te kryteria, żeby Pan Bóg dał nam rozum przede wszystkim i jednym z darów Ducha Świętego jest dar rozumu. Także korzystajmy z niego jak najlepiej potrafimy, bo jeśli to będzie, bo głupota to jest też jeden z grzechów, taki główny, w głównym katalogu ukazany przez świętego Pawła, tak? Także nie możemy do końca sobie tak tylko lawirować, ale miejmy rozum i, i szukajmy porozumie. Wracamy do filmu, na plan filmowy. Klub Włóczy Kijów i tajemnica dziadka Hieronima, no, który mam nadzieję, że już niedługo, chyba za tydzień obejrzę i się mile zaskoczę, bo już się nakręciłem bardzo, bardzo pozytywnie, tak? Czyli dużo, dużo takich... No właśnie... A propos tych różnych plenerów, bo idziemy do kuchni znowu, plenerów, pięknych widoków. No kto tam gdzieś tam poszperał sobie na YouTubie i zobaczył, jak się robi dzisiaj filmy w Hollywood, to zauważył dużo greenboxów, blueboxów. Tu sobie idzie pan nagle, czy pani odbija od niebieskiego ekranu, a później widzimy w telewizji, że ona się odbija od jakiegoś autobusu, którego tam w ogóle nie było. Czy u was dużo było tych greenboxów, blueboxów?
Powiem tak, że u nas było około 130 efektów komputerowych, ujęć efektowych i też właśnie były domalowane góry na horyzoncie, bardzo dużo było greenboxów w jednej scenie.
Tak.
I no, wydaje mi się, że jest dobry poziom.
Tak, tak.
Bo to
tak
tylko pomaga, tak? To jest pewna manipulacja,
ja
trzeba powiedzieć,
we
tak?
Wszystkie sceny. Nawet nie wiem właśnie, no bo Mateusz to zostawia pewnych właśnie, nie odsłania wszystkiego.
Nie powiem, tak, nie mówmy tego, nie mówmy.
A są naprawdę takie różne efektowne sceny i efekty i ja we wszystko uwierzyłam.
Wszystko kupiłaś.
Wszystko kupiłam, no to więc... Super.
Tak, ja bardzo lubię Ja bardzo lubię podejście Roberta Zemeckisa, który zrobił m.in. film Forrest Gump. I Forrest Gump był filmem pod wieloma względami nowatorskim, ale jedną z rzeczy było to, że to był jeden z pierwszych filmów, gdzie pokazano, w jaki sposób korzystać z efektów komputerowych w sposób niewidoczny. W Forreście Gumpie, żeby wymienić kilka efektów, Forrest Gump grał w nieistniejącego ping-ponga, jednemu z aktorów ucięto nogi, dobudowywano właśnie fragmenty plenerów, składano sztuczne niebo, robiono cyfrowe ptaki w sposób, który widzę absolutnie absolutnie było to dla widza niezauważalne i do dzisiaj te efekty są na absolutnie wysokim poziomie. Wciąż się ogląda Forresta Gumpa, nie zdając sobie sprawy z większości efektów, które zostały w ten film włożone, a mało kto wie, że tak naprawdę osobą, która po raz pierwszy zastosowała efekty w ten sposób, był Orson Welles i jego film Obywatel Kane, gdzie mamy bardzo dużo robionych, oczywiście zupełnie innymi środkami, niewidocznych efektów, co duży wpływ wywarło na kinematografię. Obywatel Kane pod wieloma względami jest majstersztykiem.
Który to był rok? Tak,
to był rok 1941, proszę Państwa. I jeden z filmów, który miał największą ilość efektów specjalnych, a nikt o tym nie wiem, bo tych efektów nie widać. I ja bardzo zawsze mi się takie podejście podobało w Obywatelu Kane, w Forreście Gumpie, w wielu filmach, które się obecnie robi. No i takie było też moje założenie przy Klubie Włóczy Kijów, żeby korzystać z tego narzędzia, jakim jest komputer, i możliwość operowania efektami specjalnymi, ale w sposób, który byłby dla widza niezauważalny. No i sądzę, że to się udało po tym, co powiedziała Marysia.
Tak. Zdecydowanie.
Było trochę greenboxów, były oczywiście rzeczy, które miały tworzyć tę część tego właśnie filmowego przeżycia w taki, jak gdyby intensyfikując pewne doznania, i rzeczywiście tutaj komputer bardzo pomógł, aczkolwiek mi bardzo zależało, żeby zrobić ten film właśnie w stylu lat 80., gdzie jeszcze nie używano efektów komputerowych, więc jak największą ilość rzeczy chciałem robić przed obiektywem, jak ja to nazywam. Czyli innymi słowy, faktycznie pójść w miejsca istniejące, pojechać w te góry, wejść do kanionu, wejść do lasu. Jak pociąg ma uderzyć w samochód, to niech rzeczywiście fizyczny pociąg uderzy w fizyczny samochód. Nie dorabiajmy nic w komputerze. Pirotechnik musiał z dokładnością co do sekundy nacisnąć przycisk, żeby zrobić eksplozję, imponującą absolutnie eksplozję.
Zrobił to co do klatki.
Zrobił
tak?
to co do klatki praktycznie. Skończyło się tym, że prawdziwa straż pożarna musiała przyjechać i ugasić prawdziwy pożar. Można byłoby to zrobić w komputerze, ale nie chcieliśmy. I sądzę, że efekt rzeczywiście połączenia namacalnej fizyczności planu z komputerem wyszedł bardzo fajnie.
I mamy już kolejną osobę. Halo, Radio Maria.
Szczęść Boże, Maciek Wyklewa z tej strony.
Szczęść Boże, słyszymy, że tam jakaś podróż się odbywa.
Tak, wracam do domu właśnie z pracy. Więc ja chciałem się podzielić takim bardzo ciekawym doświadczeniem z filmem, z kamerą, właśnie na naszej uczelni w Toruniu. Zajęcia z panem Andrzejem Żydaczewskim. Niesamowite. Do tej pory wspominam z rozrzewnieniem, z rozczuleniem, jak on wspaniale opowiadał o pracy z kamerą, opowiadał o początkach kina również. Także no, bardzo wielki pasjonat. A przy okazji w Pabianicach mamy taką ciekawą inicjatywę Filmy z Krzyżykiem, zapoczątkowaną przez księdza Michała Misiaka z parafii świętego Mateusza. Raz w miesiącu, czasem częściej, są filmy właśnie chrześcijańskie, bardzo wartościowe. Między innymi film Bóg nie umarł, bardzo dobry obraz. W tej chwili 18 również właśnie w ten sam dzień mamy premierę filmu Czy wierzysz naprawdę? Jest to film właśnie twórców tego poprzedniego Bóg nie umarł. No zobaczymy, czy będzie równie dobry. Mam nadzieję, że tak. A przy okazji, właśnie słuchając audycji, odwiedziłem stronę Filmweb i oglądałem zwiastun państwa filmu. No, myślę, że zapowiada się nieźle. Także
dziękujemy bardzo.
Że zabiorę dzieci na ten film, bo właśnie tak mówiąc o rozeznawaniu, trochę właśnie nie za bardzo udało mi się rozeznać. Chciałem zrobić prezent moim dzieciakom na zakończenie roku szkolnego. Głośny film, reklamowany. Nie będę wymieniał tytułu, bo nie warto reklamować. Natomiast no, bardzo się zawiodłem. Po prostu samo zło. Pewnie goście w studiu, czy państwo wiecie o jakim filmie mówię, film animowany.
Tak, tak, wiemy.
Rozmawialiśmy o tym, jak jechaliśmy tutaj do Torunia.
No ja się bardzo naciąłem, musiałem później przeprowadzić poważną rozmowę z moimi dziećmi na temat tego filmu, bo nie mogłem wyjść w trakcie, bo jakiś tam zawód bym sprawił może, ale była długa dyskusja, mam nadzieję, że dzieci to, dziewczyny to zrozumiały. I no właśnie, czasami takie z wielkim hukiem reklamowane filmy no nie do końca są wartościowe, nie do końca warto na nie iść. Też uważam to za stratę czasu. Za stratę czasu albo wręcz no, za bardzo złe wykorzystanie czasu. No tutaj, jeśli chodzi o państwa film, jeszcze raz podkreślam, pewnie się z dziewczynami wybiorę. Nie 18 na premierę, bo mamy już inną premierę w tym dniu, ale w późniejszym terminie na pewno.
Zapraszamy z całą rodziną, naprawdę jest to tego warte i na pewno się dzieciom będzie podobać.
Pozdrawiam jeszcze
również
raz.
Z Panem Bogiem. Wszystkiego dobrego, dziękujemy. No, także...
Właśnie to jest ciekawy ten głos, że właśnie a propos tego filmu animowanego, że właśnie kiedyś no to wszyscy właśnie uważali, że filmy animowane są dla dzieci i niektórzy właśnie jeszcze z automatu mogą je tak traktować, a w tej chwili no można trafić na pułapkę właśnie, że już jest niby taka konwencja animowana, bajkowa, a już tu wartości są przekazywane, znaczy już właśnie są antywartości, tak? Albo jest jakiś no... motywy, które właśnie już dla dzieci się nie nadają.
To jest jakiś paradoks w ogóle, że w Polsce jest takie przekonanie, że filmy animowane są z automatu filmami dla dzieci, bo przecież te polskie animacje, które są rozpoznawalne na całym świecie, te, które są nagradzane, te, które odebrały właśnie Oscary czy nominacje, tak jak na przykład Tango Zbigniewa Rybczyńskiego czy Katedra Tomka Bagińskiego, to są de facto filmy dla dorosłych, prawda? Także...
Z tym, że ja tu obawiam się, że nasz słuchacz mówił o filmie dla dzieci i to jest problem. To był film dla dzieci,
tak, bo wszystkie
który
biurniki...
się nie nadawał dla dzieci. To no, jest właśnie najbardziej niebezpieczne.
Ja się domyślam, jaki to jest film. On był reklamowany jak film dla dzieci. No właśnie. I to też jeszcze wspomnę ten wykład, który miałam dla dzieci, co było dla mnie przerażające osobiście, dlatego że większość dzieci, które były w wieku tam 5-6 lat, one powiedziały, że rodzice zabrali je na ten film. Więc to było przerażające dla mnie. Ja oglądałam sama pierwszych chyba 10 minut i no po prostu wyłączyłam, tak? Bo nie dało się tego oglądać. Dla mnie jako dla osoby dorosłej. Dlatego to jest tym bardziej przerażające.
Taki apel do rodziców, że nie każdy film animowany, tak?
Nadaje jest się dla dzieci.
Dla dzieci. Nawet dorośli wyłączają, tak?
Ale czyli... też zwiastun był taki dosyć łagodny tego filmu.
Tak.
I ja też myślałam sama, że to będzie taki dowcipny. A tutaj właśnie taka pułapka. No
niestety może się zdarzyć tak, że idziemy na film, który jest reklamowany jako film dla małych dzieci, a tam okazuje się, że spotkamy się z promocją jakichś zachowań homoseksualnych, czy na przykład będą rozwody przedstawione w sposób atrakcyjny. Co jeszcze może się wydarzyć?
No, jakieś tutaj... wolne związki, jakieś takie różne...
Tak, no, tak. No takie rzeczy tak jeszcze się właśnie... Tak jeszcze się
negatywne wzorce po prostu.
Albo przemoc. Nie?
No myślę, że tutaj jeszcze taką ważną cechą jest to, jak ojcowie są przedstawiani w filmach dla dzieci. Tutaj za rzadko się może o tym mówi, no bo ojcowie są często przedstawiani, przynajmniej w tych filmach, które ja mam nieszczęście trafiać, często ojciec jest przedstawiany jako właśnie frajer, jako jakiś taki człowiek słaby, tak, albo w ogóle jest nieobecny w życiu rodziny, gdzieś ojciec zniknął, nie wiadomo, co się z nim stało, nie wiadomo, gdzie jest, gdzie był i jak to się w ogóle stało, że go nie ma. No i teraz należy sobie zadać pytanie, na przykład ile godzin w tygodniu dziecko obcuje z telewizorem, z filmami, właśnie z animacjami, a ile godzin rozmawia ze swoim prawdziwym ojcem, tak? No to już wtedy będziemy wiedzieć, jaki obraz ojcostwa człowiek wyniesie właśnie ze swojego dzieciństwa.
Tak, to jest kwestia wzorcowania i też to, co w telewizji mówił ksiądz doktor Jarosław Szymczak, że kwestia ilości czasu, jaką się spędza z dziećmi, a kwestia, ile dzieci spędzają tego czasu z telewizją czy filmami. I teraz właśnie powstaje pytanie, jak wybierać te dobre filmy dla dzieci.
Tak, 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 bo dzisiaj już tak naprawdę nic nie wiadomo. Nic nie wiadomo i kto wie, czy nie jest najlepszym rozwiązaniem nawet samemu obejrzeć taki film, zanim się na niego pójdzie z dziećmi, ponieważ jednak my mamy odpowiedzialność za to pokolenie, które przychodzi po nas. I powinniśmy jednak bardzo się interesować wszystkim, co oni robią. Nie tylko filmami, jakie oglądają, nie tylko książkami, jakie czytają, ale też co robią w czasie, kiedy są w szkole, co robią w czasie, kiedy są na internecie. Wydaje mi się, że to jest naszą odpowiedzialnością, aby jednak wiedzieć bardzo dużo, na co wystawiamy nasze dzieci, kiedy wychodzą w świat bez nas. I być może jednym z takich właśnie, jednym ze sposobów na zapobieganie takim przykrym doświadczeniom, jakich doświadczył nas słuchacz, jest to, żeby pójść na taki film najpierw samemu i zobaczyć, czy to rzeczywiście jest warte tego. Bo tam bardzo szczerze pan powiedział, że no wyszedłby, ale nie mógł z dziećmi. Ale gdyby był sam, prawdopodobnie wyszedł bez żalu i by zabrał dzieci na jakiś inny
tak
film.
Tak jak ja. Tak.
Mamy tymczasem już kolejną osobę. Halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Jarosław Zajchirowa.
Miło mi.
Pozdrawiam wszystkich w studio. Pozdrawiam również pana, który przed chwilą telefonował na temat filmów. No ja jestem już w tej erze, kiedy tak często do kina nie muszę chodzić, bo w zasadzie w tej chwili już no trudno się zdecydować na jakiś film, bo jeżeli jest jakaś prezentacja nowa, to jest to jakieś, czy to zakłamanie, przekłamanie historii, czy są tam jakieś właśnie sceny nieobyczajne. Ja się tylko zastanawiam, jakie filmy będą oglądały te dzieci, naszych dzieci czy naszych wnuków, bo to, co w tej chwili się dzieje, co się wyprawia, to po prostu jest to no, przerażające. Na szczęście nie jestem zobligowany do chodzenia do kina, bo już moje dzieci wiedzą, co wybierać. Najczęściej nie wybierają tego, co się proponuje w tych filmach, ale podglądam, że już w tych kreskówkach, w tych filmach dla dzieci zwłaszcza, tam są już treści wręcz przerażające. Pamiętam jeszcze przed laty, kiedy ojciec dyrektor mówił, że nadejdą niebawem takie czasy, o których nam się nie śniło. Właśnie ten sen się zaczyna spełniać, który jest po prostu tragiczny. Nie ma wartości, nie ma bohaterów. Przecież w naszej historii, tej nawet nie tak odległej, mamy bohaterów, których fragmenty życia mogłyby stanowić scenariusz na nie jeden film. Mówię o Pileckim, mówię o Szyndzielożu i o paru innych, Fildorf i tak dalej. Ta najnowsza, wiem, że nasi studenci, to znaczy no akurat jestem związany też po części no, w ogóle z tą uczelnią, wiem, że kręcą też nowy film, nie będę mówił w tej chwili jaki, ale wiem, że będzie to film wartościowy, na który naprawdę warto będzie pójść całymi rodzinami. I tego życzę wszystkim, by mogli wybierać się na takie filmy, które dają satysfakcję, które opisują historię naszą, polską, cywilizację łacińską, tą kulturę naszą, która jest przebogata. Za chwilę mamy 1050. rocznicę Chrztu Polski, więc naprawdę jest wątków tyle i wydarzeń w tej historii, które po prostu nie sposób sfilmować chyba do końca świata. Szczęść Boże, pozdrawiam.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Najlepszego.
Dziękujemy.
Może tylko słówko, bo gdyby faktycznie tak było, że wszystkie filmy dla dzieci są niedobre, to moja praca byłaby daremna, więc tutaj czuję się zobowiązany, żeby
bronić swojej posady.
Na to. Tak, tak. To znaczy zdarzają się oczywiście, zdarzają się filmy, animacje, które są bardzo cenne, które są bardzo piękne, które przekazują właśnie dzieciom pozytywne wartości.
Na kilka tytułów może takich.
Ale rzeczywiście, w tym roku na przykład premiera Inside Out, czyli W głowie się nie mieści. Bardzo zacny film. Ja w ogóle osobiście jestem dużym fanem produkcji pixarowskich, także no, tu wcześniej jeszcze rozmawialiśmy o tym, jakby po czym poznać dobry film. No, można powiedzieć o tym, że właśnie moim zdaniem po takiej autentyczności, także tutaj właśnie te filmy Pixara są bardzo często autentyczne. Może jeden przykład, tylko 30 sekund i opowiem o tym, jak mamy na przykład Gdzie jest Nemo? Nie wiem, czy pamiętam prolog. Pamiętam wzruszający prolog tego filmu. Tam głównym bohaterem jest rybka. My w prologu poznajemy głównego bohatera, jak jest jego życie zagrożone i cudem uratowane na bardzo wczesnym etapie życia, ponieważ na etapie życia, kiedy jeszcze jest ikrą. Także tu można mówić o pewnego rodzaju prolifowym przesłaniu tego filmu. Natomiast mało kto wie, że cała ta historia bierze się z tego, że reżyser i twórca scenariusza Andrew Stanton po prostu urodził się dużo za wcześnie, tak? Jego życie było zagrożone właśnie na samym początku i całe to doświadczenie życiowe, całe to poczucie właśnie otrzymania drugiej szansy, on po prostu przełożył w filmie dla dzieci. Dlatego to jest takie wzruszające, dlatego jest takie autentyczne, bo człowiek właśnie tutaj dał siebie. Więc myślę, że to jest właśnie też recepta na to, jak filmy powinny wyglądać, również filmy dla dzieci.
Tak, tak, tak. No, bardzo mnie cieszy to, że wspominasz Gdzie jest Nemo, który jest jeden z moich ulubionych w ogóle filmów.
Rozumiemy się, tu się rozumiemy.
Tak, tak. I jak wykładałem w Łodzi przez jakiś czas pisanie scenariuszy, no to właśnie jednym z filmów, które prosiłem, aby moi studenci obejrzeli i przeanalizowaliśmy i na których uczyliśmy się struktury opowiadania, było właśnie Gdzie jest Nemo, gdzie okazuje się, że film ten nie tylko ma mistrzowską konstrukcję, ale że w taki sposób właśnie przekazuje wszystkie te pozytywne rzeczy, o których mówisz. Pokazuje tak naprawdę w filmie dla dzieci istniejące problemy w świecie, który nas otacza, w sposób, który jest dla dzieci atrakcyjny, dla dorosłych atrakcyjny, ale dla dorosłych też szczególnie przyjmujący. Także dorośli idą z dziećmi na film, z którego sami wynoszą więcej niż ich pociechy. I to jest piękne w filmach animowanych, filmach dla dzieci, czy w filmie familijnym. Jeżeli to się uda zrobić, tak jak mistrzem tego właśnie jest Pixar, no to naprawdę jest to film godny polecenia.
Ja myślę, że zaraz wrócimy, skoro w ogóle o muzyce też filmowej było mowa, no to trochę muzyki takiej trochę na pierwszy plan rzucimy. Kolejną taką muzyką będzie z filmu Miasto, po prostu.
Był kiedyś inny świat, który znałeś ty, który znałam ja. Odmierzałam czas w rytm twoich kroków. Razem biegliśmy za ogniem, który bezlitośnie zmienić miał. Miasto w popiół. Był kiedyś inny świat, miłość bez tchu. Chcę ufać znów, że rozumiesz bez wielkich słów, że twoje usta dotkną jeszcze raz moich ust. Zamykam oczy, czuję jak w twoich dłoniach to nie moja twarz. Przysięgasz miłość aż po śmierć. Słyszę wspólne bicie naszych serc. Chociaż walczysz z całych sił o coś więcej niż parę chwil, po cichu ciągle wierzę, że nadejdzie taki dzień, gdy wrócisz by stąd zabrać mnie i powiesz mi. Wciąż kocham cię. nasze wspólne bicie naszych serc. I chociaż walczysz z całych sił o coś więcej niż parę chwil, po cichu ciągle wierzysz, że nadejdzie taki dzień, gdy wrócisz, by stąd zabrać mnie. I powiesz mi, wciąż kocham cię. Taki dzień, gdy wrócisz, by stąd zabrać mnie i powiesz mi, wciąż kocham cię. Wciąż kocham cię.
Czas zastania, ale kino, taki tytuł. Przypomnę, naszymi gośćmi są Tomasz Szafrański, Monika Jakutowicz, Mateusz Budnik, Maria Sołtyk, Paweł Kostowski. W większości związani z filmem Klub Włóczy Kijów i Tajemnica Dziadka Hieronima. No, jest główny reżyser przecież i scenarzysta. No i osoby związane z montażem, z kamerą, tak, no bo bez tego by filmu,
no, z postprodukcją. Operatora
brakuje.
No, operatora brakuje, tak, ale właśnie są te osoby z nami. Jesteście również na Facebooku, ja tak przepraszam, trochę zaniedbałem ten Facebook. Tomek napisał: ja oglądałem ostatnio niezły rosyjski film pod tytułem Wyspa, reżyseria Pawła Łungina z 2006 roku. Dość interesująca i dramatyczna historia człowieka, nad którym ciąży wina. Aż się zdziwiłem, że w Rosji można wyprodukować taki film, bo dotychczas rosyjskie kino kojarzyłem z efektownymi filmami wojennymi. Ja oglądałem ten film, Tomek. Myślę, że nie tylko jest niezły, ale jest świetny po prostu. I chyba jest wiele jeszcze innych, też podobnych i też bardzo dobrych filmów rosyjskich. To kino jest takie nieodgadnione też.
Myślę, że Tomkowi możemy polecić jeszcze Powrót z Wagincewa. To
spodoba mi się, tak.
Tak.
No właśnie, była mowa też o wielu filmach różnych innych tutaj się przewijały, czy tam Christiada, czy Niebo istnieje naprawdę, chociaż nie oglądałem tego filmu, czytałem książkę i jestem też zachwycony w pewnym momencie, ale ciągle pamiętam słowa świętego Pawła, że Bóg nam takie rzeczy przygotował, to niebo,
o których nam się nie śniło,
nie śniło, nawet nie wiemy jak, bo ta książka trochę nas ukierunkowuje na to niebo, a to jest jeszcze bardziej, ale dobrze.
Ja myślę, że chłopczyk nie zdradził wszystkiego.
No, przy okazji to warto wspomnieć właśnie o fenomenie braci Kendrick za Wielką Wodą w Stanach Zjednoczonych. To jest dwóch braci, którzy podbili rynek filmowy właśnie filmami z wartościami i oni w ostatnim czasie i oni udowodnili to, że ludzie pragną wartości, tak? To jest coś, na czym im bardzo zależy. To można pokazać w prosty sposób na cyfrach. Ostatnio zrobili taki film jak War Room. On był dystrybuowany w Stanach na 1/3 ekranów, w 1/3 kin. I mieli box office, czyli wynik finansowy tego filmu, był w weekend otwarcia drugie miejsce zajął w stosunku do filmów pozostałych, które były dystrybuowane na 3000 ekranów, czyli
na wszystkich.
Trzy razy większą ilość mieli miejsc, a i tak przegrali. Więc to jakby napawa też pełnym optymizmem.
W weekendu wyświetlania to mieli chyba właśnie nawet pierwsze miejsce, bo tyle osób na to poszło. I to znaczy, że ludzie chcą tych wartości, pragną tych wartości, które są dla nich po prostu w tym momencie cenne i ważne. Tak samo było na przykład, nie wiem, w Polsce u nas chociażby z Christiadą, która jak była wyświetlana, była co prawda wyświetlana, nie była wyświetlana w multiplexach.
Nie miała wyjścia.
wyjścia. Tak, nie? Tylko w małych kinach, znaczy mniejszych, takich, które mają tylko jedną salę na przykład.
Czy tam jakichś parafialnych też, tak?
Tak, no, tak, tak, tak. Czy w parafialnych właśnie, czy w studyjnych, czy w takich...
Tak zwanych jednoekranowych.
Tak, dokładnie. I prawie każdy seans to były pełne sale. I to o czymś świadczy, że ludzie tego chcą, ludzie tego potrzebują i ludzie za tym tęsknią.
Czy wy będziecie takimi braćmi tutaj w Polsce? Braćmi
Henryka? Bratem i siostrą.
Ale no tak, ale wy jako ekipa, tutaj drużyna klubu Włóczy Kijów i Tajemnica, Dziadka Hieronima, czyli tutaj reżyser, też od postprodukcji osoba, montażysta.
Ja myślę, że tak. Dlatego, że my z Tomkiem w ogóle złapaliśmy wspólną nić porozumienia. Bardzo dobrze nam się pracuje. Można powiedzieć, że się nawet bardzo zaprzyjaźniliśmy, bo podczas produkcji postprodukcji właściwie klubu Włóczy Kijów, to powiem jeszcze raz, bo mówiłam to wcześniej na antenie telewizji, były takie sytuacje, że Tomek przyjeżdżał do nas do studia ze swoją żoną i ze swoim synkiem, który jest akurat w wieku mojej córeczki, i nasze dzieci się razem w tym czasie bawiły w piaskownicy. My pracowaliśmy nad filmem, żeśmy kursowali też i w międzyczasie robili im zdjęcia, bo się tak fajnie razem bawili. I to było tak naprawdę tak fajnie, nawet nasza mama się w to wszystko włączyło, bo w pewnym momencie zaczęła spełniać też rolę opiekunki, gotowała dla nas obiady, miałam to powiedzieć, mówię.
Na pewno były smaczne.
Ale najlepsze, bardzo. Naprawdę. No, parę kilogramów nam przybyło wszystkich. Dlatego tak.
Czyli
było...
zdrowa polska kuchnia.
Tak. I to było po prostu coś niesamowitego, dlatego że my, mając doświadczenie też z Mateuszem przy innych produkcjach, to w tym momencie z Tomkiem nam się bardzo dobrze pracuje. I to jest nadawanie na tych samych falach. Wyznajemy podobne wartości, podobnymi wartościami się kierujemy w życiu, a to jest jednak ważne, żeby otaczać się takimi ludźmi, bo to jest zupełnie inna praca, w atmosferze przyjaźni, solidarności, i to jest naprawdę coś wspaniałego, coś cudownego.
Mi się wydaje, że bardzo ważne jest, żeby mieć ten fundament, silny fundament duchowy i moralny w życiu, i żeby mieć po prostu wartości, które nami kierują, których się trzymamy bez względu i nie idziemy na kompromisy. I w momencie, w którym prowadzimy takie właśnie życie, robimy też filmy, które to odzwierciedlają. Także odpowiadając na księdza pytanie, no chcielibyśmy, może nie będziemy drugimi braci Kendrick, może mamy troszkę inną drogę, może trochę inne filmy będziemy robić, ale na pewno będą to filmy, które będą ludzi inspirować, które będą ludziom dawać nadzieję, które będą źródłem radości, które będą gdzieś tam prowadzić tego widza nie w mroczne i niepokojące rejony, nie w rejony, które sprawią, że będzie żałował, że w ogóle żyje, tylko raczej, że będzie się cieszył, że żyje. Takie bym filmy chciał robić i mam nadzieję, że przyszłość ma dla nas dużo takich projektów.
Czyli tak weszliśmy trochę w takie jakieś plany, ale wróćmy do tego filmu Klub Włóczy Kijów, bo on nas też trochę tak skupia dziś. Gdzie można, bo to już tam padło w telefonie jednym, że ktoś tam zobaczył na jednej ze stron internetowych, właśnie jakie tam strony mówią o tym filmie, jakbyśmy chcieli jeszcze bardziej się zaznajomić z tym filmem.
No to mamy własnego Facebooka, Klub Włóczy Kijów, a także kanał na YouTubie, również Klub Włóczy Kijów. Tam cyklicznie wrzucamy właśnie różne wypowiedzi z aktorami, making-offy, a także konkursy jeszcze. Do tej pory funkcjonuje konkurs do 24, czyli jest 53 minuty.
Także możecie jeszcze wchodzić na naszego Facebooka.
Serdecznie zapraszamy na Face'a.
Wygrać zaproszenia do kina i na premierę. Co więcej, jesteśmy też już po paru pokazach prasowych, także już na internecie pojawiają się pierwsze recenzje z filmu. No film został bardzo entuzjastycznie przyjęty, więc nawet wpisanie hasła Klubu czy Kijów w internet może dać wiele wyników dla osób, które się filmem interesują i które chcą dowiedzieć się więcej.
I rozeznać. Czy to jest dobry film.
No a przede wszystkim, no to już wkrótce każdy będzie miał okazję pójść na ten film i osobiście się przekonać, co przez te ostatnie 4 lata robiliśmy. Zapoznać się z owocami naszej pracy i przeżyć na własnej skórze, co to znaczy Klub Włóczy Kijów w kinach w całej Polsce.
Ja jeszcze powiem tylko, że przeważnie jak jest robiony zwiastun do filmu, to pokazane są jego najlepsze momenty. My tak nie zrobiliśmy. U nas wcale nie są w zwiastunie pokazane najlepsze momenty.
My wręcz nie chcieliśmy najlepszych momentów tak. pokazywać.
Najlepsze momenty ukrywamy.
Bo tak, bo później się człowiek rozczarowuje.
Dokładnie tak.
Bo tak człowiek się nasyci, tak, tego wszystkiego na łapie, przychodzi na film.
I my chcieliśmy tego uniknąć.
Są dwie takie sceny, gdzie po prostu nikomu nie mówiliśmy, nie pokazywaliśmy.
Widzieliśmy je tylko my.
Tak. I osoby, które widziały cały film. I tak. na tym nam zależy po prostu, żeby widz, który pójdzie do kina, to nie było, a już widziałem cały film w zwiastunie. Tylko żeby rzeczywiście każda scena ma coś w sobie i są niektóre naprawdę wyglądające bardzo, bardzo fajnie, z czego ojciec rąbek dzisiaj zobaczył.
Miałem okazję. A propos właśnie różnych zwiastunów, różnych reklam. Wiem, że to bardzo mocno działa na człowieka, na jego podświadomość, na jego później dokonywane wybory w różnych sytuacjach. Czyli widzimy, że obraz, czyli film, czy w ogóle no, telewizja, tak, ma wielkie oddziaływanie na człowieka. Czy możecie coś więcej zdradzić na temat, czego się na przykład wystrzegać, a może na co zwracać uwagę, kiedy ktoś chce mną po prostu sterować, tak? Bo wiemy, że tak jest. No już pierwsi twórcy filmu znali tę złotą zasadę. Tam Leni Riefenstahl, tak? Gdzieś tam w Niemczech filmy propagandowe dla Hitlera robiła. No całe Niemcy poszły za Hitlerem jednak. Między innymi poprzez te filmy. No chociaż niektórzy widzieli film w ogóle pierwszy raz w życiu, no to myśleli, że to wszystko jest prawda, tak? Ale czy coś więcej możecie zdradzić na ten temat? Jak to jest robione? Czy w jaki sposób się oddziaływuje na ludzi? Wy nie chcieliście oddziaływać, bo wiedzieliście o tym przed chwilą, że...
Nie, my chcieliśmy się pokazać po prostu w filmie wartości, a w zwiastunie parę ciekawych ujęć.
Ale wiemy, że tak można właśnie. W jaki sposób można?
No to jest kwestia właśnie tego, że kamera pokazuje dany wycinek rzeczywistości, tak? I wystarczy... Najprostsza manipulacja to jest to, że pokazuje się jedno, a nie pokazuje się drugiego. To już jest manipulacja.
Albo pokazuje się fragment, coś wycięte z kontekstu, co miało zupełnie inne znaczenie wcześniej.
Tak, no to tak samo jak połączenie, jakby mnie fascynuje to w filmie, że to jest praca wielu osób i w filmie 2 plus 2 nie równa się wcale 4. Tak. To jest 2 plus 2 może się równać 100, może się równać milion. I też chodzi o to, że zestawienie obrazka z muzyką, z dźwiękiem też jest pewną formą manipulacji. To jest kwestia celu, jaki chcemy osiągnąć poprzez dany obraz.
W pewien sposób to jest nieodłączna część filmu, prawda? No bo już na etapie wyboru ogniskowej obiektywu my się decydujemy na to, czy to będzie obraz zniekształcony w ten czy w inny sposób. Także ja akurat uważam, że każdy film oddziałuje na widza, ponieważ każdy fabularny film tworzy jakiś świat przedstawiony, który się rządzi swoimi zasadami. Tam dobro jest nagradzane i zło karane, albo właśnie odwrotnie, zło jest nagradzane, a dobro jest karane. Także myślę, że tu można by przytoczyć z historii kina takie coś jak kodeks Heisa. To może nie wszyscy wiedzą o tym, ale kodeks Heisa to jest coś takiego, czym w szkołach artystycznych się uczy przeważnie na takiej zasadzie, że debile konserwatyści stworzyli coś takiego, co ograniczyło ekspresję twórczą w Stanach Zjednoczonych. Natomiast myślę, że warto zwrócić uwagę na to, na pozytywne elementy kodeksu Heisa, tak? Czyli zgodnie
może
z tym.
Powiedz, co to jest dla naszych widzów.
To jest zbiór takich zasad, to jest taki production code, który obowiązywał przez 30 lat w Stanach Zjednoczonych do 60 roku i przez ten czas nie powstawały filmy, między innymi była taka zasada, że małżeństwo i rodzina należy przedstawiać w pozytywnym świetle jako coś atrakcyjnego, natomiast zdradę jako coś właśnie nieatrakcyjnego, coś za co bohatera spotyka kara. Oczywiście kodeks Heisa miał jakieś tam różne elementy, które są zupełnie bezsensowne, natomiast chodzi o to, że chociażby na ten jeden aspekt warto zwrócić uwagę. To znaczy, jednak nikt się z tego nie wyłamał przez 30 lat. Jednak ktoś uznał, że to ma jakiś sens, że to ma jakieś znaczenie, tak? I kiedy dzisiaj oglądamy filmy, no bardzo często jest właśnie w nich dokładnie odwrotnie niż nakazywał kodeks Heisa. To znaczy, właśnie na przykład małżeństwo jest przedstawione jako coś nieatrakcyjnego, natomiast zdrada jako coś, za co bohatera spotyka nagroda, prawda? Także, no już nie mówiąc o tym, że w kodeksie Heisa w ogóle przedstawianie homoseksualizmu czy stosunków seksualnych, czy nagości było zabronione. Także Myślę, że to jest jedna z takich rzeczy, nad którymi warto może podjąć jakąś dyskusję w ogóle w dzisiejszych czasach, czy można by do czegoś takiego próbować wracać, żeby pewne złe rzeczy ograniczyć. Tak? Ja nie mówię tutaj o cenzurze, tylko na przykład o jakimś... No przecież funkcjonuje coś takiego jak Rada Reklamy, gdzie prywatne firmy dobrowolnie się zrzeszają w Radę Reklamy, żeby jednak panować nad jakąś etyką w reklamie. Nie wiem, dlaczego coś takiego nie może funkcjonować w filmie.
Jest jeszcze jeden bardziej subtelny, mniej zauważalny, a może nawet jeszcze bardziej obecny sposób manipulacji w filmie, a mianowicie nie poprzez manipulowanie samym produktem, czyli samym filmem, ale otoczką, którą się tworzy wobec niego. Polega to na przykład na tym, że są reżyserzy, którzy bardzo szybko poprzez medialne oddziaływanie nabierają statusu twórców kultowych na przykład i oni bardzo często robią filmy nie trzymające się żadnych norm etycznych czy moralnych, które jednakże ze względu na pewną presję medialną, jaka jest wytworzona, zdobywają bardzo szybko status legendarnych czy kultowych i tworzy się taka świadomość wśród odbiorców, że muszę iść obejrzeć ten film, bo wszyscy widzieli i ja też muszę. I jest mnóstwo takich twórców. To są i ikony popkultury. Często to są bardzo niebezpieczne osoby przez zawartość filmów, które po prostu oglądają wszyscy. I osoby często bardzo rozsądne, które naprawdę mają dobry gust i które mają bardzo wysoki poziom kultury i wiedzy, w momencie, w którym stykają się z taką formą właśnie presji medialnej i manipulacji medialnej, o dziwo ulegają jej. Po prostu idą, oglądają film, polecają go innym i to idzie jak fala przez cały świat. No. Tak, tak. I to jest bardzo subtelne. Wiele osób nie zdaje sobie z tego sprawy, że są manipulowani poprzez bycie branymi pod włos. Trzeba obejrzeć ten film, ponieważ to jest kultowy reżyser. Ponieważ tutaj tak go napisał kultowy scenarzysta. Ja go muszę zobaczyć i tak samo padają ofiarą manipulacji, jak osoby mniej świadome tego, że sama zawartość filmu może oddziaływać na ich emocje w sposób, którego oni nie kontrolują.
Z drugiej strony łatwo to odwrócić, ponieważ producenci nie tworzą filmów dla zabawy, ani dla siebie, tylko robią to po to, żeby zarobić pieniądze.
Oczywiście także, za wszystkim stoją pieniądze.
Także my jako widzowie no, mamy duży wpływ na to. Po prostu jeżeli nie będziemy chodzić do kina na filmy, które prezentują wartości nam obce, to takie filmy nie będą powstawać, a w ich miejsce powstaną filmy, które prezentują wartości nam bliskie, prawda? To jest bardzo prosty mechanizm.
Tak, tylko że w sytuacji, o której ja mówię, nie patrzy się na film jako na coś, co prezentuje pewną wartość, tylko patrzy się na film jako na zjawisko, w którym trzeba uczestniczyć. I to jest niebezpieczne.
Dokładnie tak.
Że po prostu ludzie biorą udział w pewnym zjawisku w oderwaniu, jak gdyby nawet od samego filmu.
Oceniam po opakowaniu.
Tak, tak, tak. Ale przez to, że się po prostu pojawiają w pewnym miejscu na seansie, że mówią o tym, że jak gdyby biorą udział w tej fali medialnej manipulacji, to też padają jej ofiarą. Oczywiście najlepsze byłoby, gdyby po prostu człowiek zawsze kierował się swoim rozumem, o czym ksiądz mówił wcześniej, i po prostu był w stanie odróżnić to, na co warto jest poświęcać nasz czas i nasze pieniądze. I nie ma znaczenia w tym momencie, że dany reżyser jest kultowy, czy nie, czy nasi znajomi polecają ten film, czy nie. Jeżeli to jest film niewarty tego, po prostu go nie oglądam. I naprawdę mnie nie interesuje, czy
ale
to coś jest kultowy.
Ale skąd będę wiedział, czy on jest warty, bo muszę obejrzeć, tak? Albo muszę się przynajmniej oprzeć na jakimś słowie.
No, wie ksiądz, w tym roku na przykład bardzo była taka głośna premiera filmu, który promował, że tak powiem, kontakty seksualne sadomasochistyczne. W Warszawie było pełno billboardów tego. I myślę, że ludzie, którzy szli do kina, że tak powiem, po samej akcji promocyjnej mniej więcej spodziewali się, jaka będzie
W wielu przypadkach wiadomo, co to znaczy. Tak naprawdę. Wiemy. Oglądaliśmy jednak poprzednie filmy niektórych reżyserów i wiemy, co oni prezentują. Więc to jest w tym momencie kwestia decyzji. Idę, bo jest to film kultowy, jest to reżyser kultowy i jeżeli ja nie pójdę, to w gronie jakichś tam osób nie będę w stanie się na ten temat wypowiedzieć. Czy nie idę i po prostu powiem, nie interesuje mnie to, bo ja mam ważniejsze rzeczy do roboty.
To jest też takie świadectwo po prostu, które jakby potrafimy, albo potrafimy je dać, no nie w gronie znajomych i w gronie ludzi, z którymi się otaczamy, albo po prostu idziemy za tłumem, no nie, i się wtapiamy w tłum, albo po prostu sami wiemy, jakie wartości wyznajemy. No to jest kwestia kogo uważamy za autorytety, kogo słuchamy, jakich sobie dobieramy przyjaciół. To jest taka po prostu złożona sprawa, prawda? Jak już potem naszych wyborów. Myślę, że warto jakieś, nie wiem, jakieś filmy, właśnie jakichś krytyków, których uważamy za wartościowe osoby. Takich osób się pytać, nie? I tym się kierować.
A jak sądzicie, jaki czas jest teraz w Polsce, na jakie filmy, jakich filmów mamy już dosyć? Bo widać, że wraz z takim ruchem gdzieś patriotycznym, widać to na ulicach, przecież koszulki, Polska walcząca, tak, gdzieś żołnierze niezłomni, wraz za tym już idą filmy, gdzieś tam się pojawiają, chociaż na przykład niedotowane z różnych takich
właśnie,
instytucji,
tak,
na których płacimy podatki, które chcielibyśmy, żeby były dotowane, bo są jakieś takie filmy, nie będę wymieniał może tytułów, bo to nie o to chodzi, ale dziwne filmy są dotowane, a takie filmy nie są dotowane przez państwowy tam Instytut Sztuki i tak dalej, no nie wiadomo, jak to tam się nazywa do końca, nie chcę też mówić. A na co przychodzi czas teraz? Czy tak rozeznajecie widza?
Polska jest krajem nieprzewidywalnym.
Tak, to też widać często, jak idą takie produkcje falami, tak? To na przykład był taki moment, gdzie chyba w ciągu 2 lat było 6 filmów o Powstaniu Warszawskim. To był jakiś kosmos. Czy nagle 5 filmów historycznych, potem 10 komedii romantycznych, potem znowu 3 filmy historyczne, potem moda na dramaty, moda na filmy, które kończą się samobójstwem, podwójnym samobójstwem. Więc to też dla mnie to jest takie trochę dziwne, ale wydaje mi się, że w Polsce często brakuje odwagi i to też jest fajne w Klubie WCQ, tak, że my jesteśmy jednym w sumie z ekip, które się zdecydowały zrobić film familijny po długiej jakby nieobecności tego gatunku w Polsce. I jest tak, że skarby są tam, gdzie jeszcze nikt nie był. U nas w Polsce niestety jest taki trend, że najpierw musi przejść tam 5 osób i dopiero potem ja bezpiecznie mogę podjąć decyzję, że chcę robić taki film.
Jak to padło w pewnym filmie, lubimy piosenki, które słyszeliśmy już nie raz, prawda?
Tak, tak, tak. I no właśnie pod pewnym względem to jest nieprzewidywalne, a pod drugim jest to przewidywalne. Wydaje mi się, że zawsze dobry film wartościowy, który ma coś do przekazania i do zainspirowania ludzi, zawsze będzie na niego czas i miejsce.
Tak, ja bym chciał, żeby powstawały filmy inspirujące. Filmy, które są czystą esencją kina, bo uważam, że jednak nie ma co się odcinać od korzeni, zarówno jeśli chodzi o to, czym żyjemy, jakimi jesteśmy ludźmi, że często jak gdyby to, z czego wychodzimy, to na jakim fundamencie, jak wcześniej mówiłem, stoimy, jest najważniejsze. Tak samo jest też i w kinie. Nie ma co się odcinać od rzeczy, które ukształtowały kino, od rzeczy, które ukształtowały literaturę, od rzeczy, które ukształtowały muzykę. I wydaje mi się, że jeżeli wrócimy właśnie do tych olbrzymów, na których ramionach stoimy, no to kino naprawdę może pokazać zupełnie nowe, inspirujące oblicze. I nie chodzi mi, bo to dosyć górnolotnie brzmi, co mówię, i nie chodzi mi na to filmy poważne, dramaty, psychologię, ale nawet o małe filmy, o komedie, o kryminały, o thrillery. To wszystko może być inspirujące dla widza i to wszystko może być absolutnie wartościowe rzeczy w sobie. I takiego kina bym chciał w Polsce.
Może ja tutaj mam większą swobodę niż koledzy, żeby krytykować Polski Instytut Sztuki Filmowej. Dlatego to jest bardzo trudne pytanie, które ojciec zadał, bo faktycznie jest tak, że człowiek jak patrzy na to, co się dzieje, to się może zastanawiać, dlaczego właściwie z publicznych pieniędzy my finansujemy filmy, które generalnie przedstawiają historię Polski w jakimś negatywnym świetle, Polaków w negatywnym świetle. Zupełnie to jest niezrozumiałe. No i ja naprawdę tego nie wiem, to znaczy ciężko nawet powiedzieć, co tutaj można by poprawić. Dlaczego tak jest, że tacy ludzie na przykład podejmują decyzje, a nie inni? No ja myślę, że tutaj po prostu taka choroba toczy Państwowy Instytut Sztuki Filmowej, jak toczy różne inne polskie instytucje, tak? Myślę, że tutaj to samo się dzieje, co w ZUS-ie, NFZ-cie i, że tak powiem, w Urzędzie Skarbowym, także no niestety, to nie jest rzecz, rzecz, którą łatwo można naprawić. To jest zastanawiające, bo na przykład w Stanach Zjednoczonych, gdzie nie ma państwowego Instytutu Sztuki Filmowej, prawda? Jak powstają filmy czysto komercyjne, to powstaje American Sniper na przykład.
Dokładnie.
Jakoś w Polsce nie potrafimy tego zrobić, chociaż filmy generalnie w połowie są finansowane z pieniędzy publicznych. To jest bardzo,
Stanach,
to jest
tak?
bardzo dziwne.
Nie, w Polsce są tak finansowane.
W Polsce tak. W Polsce są finansowane w połowie z pieniędzy publicznych, a jednak nie tworzymy kina patriotycznego w zasadzie, no poza jakimiś...
Stany Zjednoczone wręcz przeciwnie.
Tak, oni mają kupo krzepieniu serc, takie po prostu takie, żeby umacniać właśnie ich tą narodowość i historię, no. Też bym takie chciała kino.
Tak, pamiętam, bo ja spędziłem trochę czasu w Stanach Zjednoczonych i między innymi byłem na takim spotkaniu, które regularnie się odbywają w Hollywood i gdzie, gdy tylko tam jestem, no to chodzę na to, bo rzeczywiście jest to bardzo inspirujące doświadczenie zawsze, a mianowicie dla twórców chrześcijan tworzących w Hollywood. I przyjeżdża specjalnie z St. Louis na te spotkania niesamowity pastor, który na jednym ze spotkań, w którym uczestniczyłem, pokazywał nam zdjęcia z tej katastrofy, która się wydarzyła na Filipinach. Były te trzęsienia ziemi i pokazywał nam, jak to wygląda. Pokazywał nam zdjęcia lotnicze z góry, które pokazywały po prostu tych wszystkich tysiące zniszczonych domów. Po prostu tak, jakby ktoś wziął ogromne grabie i przeczesał cały ten krajobraz, niszcząc tysiące istnień ludzkich i całą przyszłość ludzi, którzy nawet przeżyli. I powiedział, spójrzcie na te zdjęcia, zobaczcie, co ludzie oglądają co wieczór w wiadomościach, zobaczcie, jakimi rzeczami są zalewani, zobaczcie, co się dzieje na świecie i powiem wam jedno, róbcie filmy, które dają ludziom nadzieję. I ja pamiętam to, co wtedy powiedział i ja bym chciał robić takie filmy, które dają ludziom nadzieję i chciałbym, żeby więcej filmów powstawało w Polsce, które dają ludziom nadzieję. Bo przez nasz kraj też przechodzą te ogromne grabie. Może nie mamy trzęsień ziemi, które wywalają nam domy, ale też mamy rzeczy, które, od których serce krwawi, jak oglądamy je w wiadomościach i też potrzebujemy pójść do kina na film, który będzie nas inspirował, a nie przytłaczał.
I motywował, tak, do działania.
Dokładnie tak.
Żeby się nie poddawać.
Dokładnie
tak. Powtórzę.
No, to nasz słuchacz też napisał właśnie, że tyle jest dramatów i horrorów w wiadomościach na co dzień i on napisał, że właśnie wybiera tylko komedię w związku z tym.
Zapraszamy na Klub Włóczy Kijów.
Klub Włóczy Kijów już wkrótce przed nami. A mam pytanie właśnie. No, wiadomo, że ten film jest waszym ulubionym filmem. Ale czy oprócz tego filmu macie swoje jakieś ulubione filmy swoich ulubionych reżyserów, nie wiem, aktorów, aktorki?
Moim ulubionym filmem jest Forrest Gump, już tutaj wspominany. Obejrzałem go dziesiątki razy i to jest niesamowite, ale za każdym razem po prostu widzę, jaki to jest majstersztyk. Tak? Każde cięcie, każdy symbol, piórko, czekoladki, no, wszystko tam jest zaplanowane, zrobione i ten film mogę oglądać bez końca i nigdy mi się nie znudzi. I dla mnie takim filmem jest Forrest Gump, na pewno.
Ja mam podejście bardziej kobiece. Ja bardzo lubię właściwie wszystkie ekranizacje książek Nicholasa Sparksa, które dla mnie są też pod kątem właśnie emocji pokazywania tego. No jest tak, że ja po prostu na każdej ekranizacji ryczę. I to tak, że no połowa opakowania chusteczek idzie. Na przykład to jest, książka się nazywała Jesienna miłość, a film to był dosyć głośny film, znany. To była Szkoła uczuć, który przez amerykańskich nastolatków został okrzyknięty najlepszym filmem. Jest, on ma też film pod tytułem jest Pamiętnik, gdzie książka jest ta sama, czy Ślub, czy ostatnio nawet w publicznej telewizji leciał film Ostatnia piosenka. Każdy z nich po prostu też jest nacechowany emocjami, gdzie jednak ten koniec to nie jest jakaś tragedia wielka, gdzie po prostu kończymy oglądać ten film z jakimś takim przeświadczeniem tragedii, smutku, tylko wręcz przeciwnie. Mimo, że w którymś tam momencie jest ten czas, kiedy się płacze, są też momenty, kiedy można się naprawdę uśmiać, ale tak kończąc ten film, to jest się takim naładowanym pozytywną energią. I no, mi się takie filmy też podobają. Mnie.
No mi przyszło od razu do głowy i to jest film, który chyba no, przez całe życie mogę oglądać i nie wiem ile razy już go widziałam i to jest Seks Misja.
No. Jesteś inteligentnie zrobiony.
No po prostu brakuje znam na pamięć te cytaty, te wszystkie dowcipy i nadal mnie śmieszą i po prostu no... Dla mnie to jest taki film właśnie. Tak, tak,
nasze, tych gatunków, nasze pokolenie chyba rozumie jeszcze ten film.
No więc właśnie, tu jest taka kwestia, czy pokolenia dalsze będą rozumiały ten przekaz właśnie. No,
no urodzonych no, po 89 tak, roku chyba
tak,
trudno.
No właśnie, mniej na pewno. No myślę, że mniej.
Ja pozostanę wierny Pixarowi. Jeśli mam wybrać jeden film, to będzie Odlot Up w reżyserii Pita Doktora.
No ja o swoich upodobaniach już wcześniej mówiłem, czyli no, jest to kino amerykańskie, kino głównie rozrywkowe, ale inspirujące, filmy, które są prawdziwymi rollercoasterami i które angażują naprawdę widza na każdym etapie jego filmowej przygody, jego filmowego zetknięcia z tym całym amalgamatem dźwięków, muzyki, akcji. Bardzo lubię Stevena Spielberga, Joe'a Dante'ego, oczywiście Roberta Zemeckisa, jego Powrót do przyszłości, czy Forrest Gump. No to są filmy, do których mogę wracać nieustannie praktycznie i jeśli chodzi o Stevena Spielberga, no to on się trochę zestarzał, to już nie jest ten sam Spielberg z lat 80., ale on jest ciągle chyba jedyną osobą w Hollywood, która nie boi się absolutnie niczego i która jak chce zrobić film o koniu i pokazać pierwszą wojnę światową z punktu widzenia konia, to on to po prostu robi. I jest to piękny, wzruszający, inspirujący film, który wielu osobom się nie podoba, ale jednak trzeba przyznać, no nikt inny takiego filmu nie zrobi i za to mu przyklaskuje cały czas.
No i chwała to, że wspiera go Polak.
Tak.
Jako operator.
Tak nam się trochę późno zrobiło. Coś jeszcze na koniec, coś ważnego, coś, czego, co nie zostało powiedziane, a co należałoby podkreślić, może przypomnieć. Oprócz tego, że oczywiście Klub Włóczy Kijów i Tajemnica Dziadka Hieronima to film, na który jakoś się tam wybieramy, tak, już niedługo, że można to znaleźć na Facebooku, na fanpage'u, gdzie co i jak będzie grane, także w internecie na pewno będzie napisane o tym. Co jeszcze ważnego jest takiego?
Warto, żebyśmy się stawali takimi wybrednymi widzami, ale w takim pozytywnym tego słowa znaczeniu, czyli żeby po prostu no, zrobić ten taki minimalny wysiłek, właśnie żeby po prostu tak no, nie iść na pierwszy film, czy nie iść właśnie, który nam jakoś tam wpadnie, usłyszymy o nim, czy żeby nie wybierać przypadkowo, tylko właśnie żeby robić to jednak jakąś selekcję i no właśnie, może to kiedyś tam też poskutkuje, że te filmy będą tak jakby coraz lepszej jakości i właśnie ten przekaz będzie taki wartościowy w każdym filmie, więc myślę, że też to są takie czasy właśnie, że po prostu trzeba, wymagające od nas takiej właśnie czujności i no, rozeznania.
Tak,
takiego świadomego po prostu.
Ja bym też chciałbym może dodać właśnie to, do czego nawiązujesz, żeby z jednej strony być ostrożnym, być sprytnym jak lisy, jak to mówi Biblia, ale z drugiej strony miejmy wiary w kino. Mhm. Miejmy wiary w kino. Kino nie umarło. Mhm. Są lepsze, są gorsze okresy, ale ja uważam, że będą powstawać dobre filmy. Będą powtarzać filmy, które będą ludziom otwierać serca na to, co się dzieje wokół nich. Będą powstawać filmy, które będą pięknym przeżyciem. Chodźmy do tych ciemnych sal, płaćmy za bilet, jeżeli tylko film jest tego wart i wierzmy w to, że to przeżycie kinowe naprawdę może być jednym z najpiękniejszych przeżyć, jakich jesteśmy w stanie doświadczyć.
Tak, bo film może inspirować do dobra i dać nam siłę w naszym normalnym życiu. Tylko właśnie trzeba rozeznawać, który film jest dobry.
Szukajmy takich filmów.
Szukajmy takich filmów tak, i róbmy takie filmy.
O właśnie, tak.
I bądźmy świadomi widzami.
Tak, czyli z nami jest Tomasz Szafrański. Róbmy takie filmy.
Zgadza się. No.
Krytyk? To zawsze ostatni głos należy.
Jednak tak.
Ojejku, no co mógłbym powiedzieć? No trochę tutaj mówiliśmy na ten temat, że dobrze byłoby dla rodziców, żeby oglądali filmy, zanim pokażą je własnemu dziecku. No, jest to jakieś bardzo duże wymaganie wobec nich. Myślę, że trudne do spełnienia. Ja tylko mogę powiedzieć, że staram się po prostu oglądać filmy animowane i takie opisywać, żeby właśnie rodzice mogli... Nie,
a gdzie to można znaleźć
ale
właśnie?
Ale 30 sekund, żeby mogli się zapoznać, co w filmie jest.
A gdzie, no, gdzie ja to znajdę?
Adres strony, moje teksty są publikowane na stronie filmydladzieci.net, tam można je przeczytać. No i ocenić film. Czy te, że tak powiem, elementy, które tam wypisuję, czy przystają, że tak powiem, do tego, co chcemy przekazać dziecku, czy nie. W razie, gdybym napisał coś nie tak, można zostawić komentarz i krytyka skrytykować, także
to bywa, tak?
Zapraszam. Bywa i ja, że tak powiem, odpisuję na komentarze. Tam czasami bywają nawet zacięte spory na jakieś
ale
tematy.
Ale to dobrze, no bo to tylko można sobie właśnie skorzystać,
prawda? Się rozwija wtedy zawsze. Jak jest spór, to zawsze się rozwija. No.
Oczywiście, zwłaszcza, że żaden krytyk nie jest nieomylny, zwłaszcza ja jestem tego świadomy, także tutaj chodzi o zwrócenie uwagi na pewne rzeczy. Ja mogę czegoś nie dostrzec, mogę odczuwać to inaczej i myślę, że właśnie współtworząc, zastanawiając się nad tym wspólnie, no możemy bliżej prawdy dojść.
I o to nam chodzi, żeby dochodzić prawdy. Bardzo wam dziękuję za udział w tym programie.
Dziękujemy bardzo.
Szczęść Boże. Ja przypomnę, że kto z nas gościł w ogóle, bo to jest dzisiaj audycja RCS-u, czyli Ruchu Czystych Serc. Tak. Czyli
ale z RCS-u jestem nie tylko ja, bo...
A no właśnie, a kto jest?
Właśnie Paweł. Krytyk jest z Ruchu Czystych Serc oraz Mateusz.
Niemożliwe.
Też.
Filmowcy należą do Ruchu Czystych Serc. No nie. Kto by pomyślał? Ukryci. Czyli zmienia nam się Polska.
Zakamuflowani.
Zmienia nam się Polska trochę, tak. Czyli w jednym filmie był taki cytat, kiedy ktoś tam miał zostać aktorem, a mówi, nie tak mnie matka wychowywała. Czyli zmienia nam się trochę, tak, to wszystko.
To dobrze. Na lepsze.
Na lepsze.
Chcę całą wspólnotę pozdrowić, Ruchu Czystych Serc. Redakcji, miłujcie się.
No
naszych znajomych z Warszawy i z innych miast polskich.
I wszystkich czytelników, miłujcie się, którzy może jeszcze nie podpisali deklaracji członkowskiej, że są członkami, ale zapewne to zrobią niedługo.
Wszystkich filmowców, którzy chcą dobre filmy robić, takie, żeby podnosić człowieka do góry, a nie go deprawować.
Dokładnie.
Tak, żeby sobie stawiali wysoko poprzeczkę, bo to wcale nie jest możliwe, żeby jej nie przeskoczyć.
Tak, i ich rodziny z prośbą o cierpliwość, bo to wcale nie jest łatwe. Sami tego doświadczyliśmy, dlatego z Tomkiem też na pewno chcemy pozdrowić ja swojego kochanego męża i moją cudowną córeczkę.
A ja moją Martę i mojego Leośka.
Tak, i my z Mateuszem też naszych rodziców, którzy też byli nieocenionym wsparciem dla nas i naprawdę byli na każde nasze właściwie zawołanie, jeżeli chodzi o pomoc, o też takie wsparcie moralne, bo czasami też były takie sytuacje, że ze zmęczenia, no zmęczenie też dawało o sobie znać, więc to na pewno bardzo gorąco ich też pozdrawiamy. Wiemy, że nas na pewno słuchają.
Jeszcze raz wielkie dzięki. Z nami byli twórcy, oprócz tego, że Ruch Czystych Serc oczywiście, czyli Maria Sołtyk, Paweł Kostowski, również krytyk filmowy, oraz Mateusz Budnik, ale już Mateusz Budnik należy do ekipy twórców filmu Klub Włóczy Kijów i Tajemnica Dziadka Hieronima. Również z nami była obecna Monika Jakutowicz oraz Tomasz Szafrański, reżyser i scenarzysta tego filmu, na który się już niedługo wybierzemy pewnie. Dziękuję bardzo wszystkim, którzy pisali na Facebooku, którzy telefonowali. Już za moment kompleta, czyli modlitwa na zakończenie dnia, ale tuż przed kompletą jeszcze sobie przypomnijmy muzykę, piękną muzykę właśnie z filmu Klubu Włóczy Kijów. 23:40. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
Panie posłysz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Kończy się dzień. Wspomnijmy na to wszystko, co było naszym udziałem. Za to wszelkie dobro dziękujmy Bogu, a za zło przepraszajmy. Panie, zmiłuj się nad nami.
Panie, zmiłuj się nad nami.
Chryste, zmiłuj się nad nami.
Chryste, zmiłuj się nad nami.
Panie, zmiłuj się nad nami.
Panie, zmiłuj się nad nami.
Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący, odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.
Amen.
Wszystkie nasze dzienne sprawy przyjm litośnie Boże prawy. A gdybyście zasypiali, niech cię nawet sen nasz chwali.
Twoje oczy obrócone,
Dzień i noc patrzą w tę stronę, gdzie niedołężność człowieka twojego ratunku czeka.
Odwracaj nocne przygody, od wszelakiej broń nas szkody. Miej nas zawsze w swojej pieczy, stróżu i sędzio człowieczy.
A gdy już niebo osiądziem, tobie wspólnie śpiewać będziem. Boże w Trójcy niepojęty, święty na wiek wieków święty.
Amen.
Wołam do ciebie, Panie,
we dnie i w nocy.
Panie mój Boże, wołam do ciebie we dnie, żalę się przed tobą w nocy.
Niech dotrze do ciebie moja modlitwa, nakłoń ucha na moje wołanie.
Bo moja dusza nieszczęściem jest przepełniona, a życie moje zbliża się do otchłani.
Zaliczono mnie do grona idących do grobu, stałem się jak mąż pozbawiony siły.
Między zmarłymi jest moje posłanie, tak jak poległych, którzy leżą w grobach.
O których ty już więcej nie pamiętasz, nad którymi nie roztaczasz już opieki.
Strąciłeś mnie w otchłań najgłębszą, w mrok i przepaść.
Twój gniew mnie przygniata, zwiększyły się nade mną jego fale.
Odsunąłeś ode mnie wszystkich przyjaciół, wzbudziłeś w nich do mnie odrazę. Znalazłem się w więzieniu bez wyjścia.
Moje oczy słabną w nieszczęściu, każdego dnia wołam do ciebie, Panie. Ręce do ciebie wyciągam.
Czy uczynisz cud dla umarłych? Czy wstaną cienie, by wielbić ciebie?
Czy to w grobach sławi się twoją łaskę, a wierność twoją w miejscu zagłady?
Czy twoje cuda widzi się w ciemnościach, a sprawiedliwość w krainie zapomnienia?
A ja wołam do ciebie, Panie. Niech nad ranem dotrze do ciebie moja modlitwa.
Czemu odrzucasz mnie, Panie, i ukrywasz swoje oblicze przede mną?
Cierpię biedę i od młodości stoję na progu śmierci. Dźwigałem twoją grozę i osłabłem.
Przewalił się nade mną płomień twego gniewu i złamały mnie twoje groźby.
Zewsząd mnie otoczyły jak fale powodzi i topią mnie w jednym momencie.
Odsunąłeś ode mnie przyjaciół i towarzyszy. Tylko ciemności mieszkają ze mną.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu,
jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Wołam do ciebie, Panie, we dnie i w nocy.
Ty jesteś wśród nas, Panie, a twoje imię zostało wezwane nad nami. Nie opuszczaj nas, Panie, nasz Boże.
W ręce twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
W ręce twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
Ty nas odkupiłeś, Panie Boże wierny.
Powierzam ducha mojego.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
W ręce twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy.
Podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju.
Teraz, o Panie, pozwól odejść swemu słudze w pokoju według słowa Twojego.
Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów.
Światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego Izraela.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy. Podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju.
Módlmy się. Wszechmogący Boże, Twój jednorodzony Syn umarł i został złożony w grobie. Pomóż nam tak wiernie upodobnić się do Niego, abyśmy mogli razem z Nim powstać do nowego życia, który żyje i króluje na wieki wieków.
Amen.
Noc spokojną i śmierć szczęśliwą niech nam da Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Amen.
Pod Twoją obronę
uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami, racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.
Jeszcze raz wielkie dzięki za dzisiejszy program, za dzisiejszą modlitwę. Życzę pięknej, spokojnej nocy, błogosławionej. Również wszystkim Państwu dziękuję za to, że mogliśmy być razem, bo północy już będzie kolejny ojciec. Tych wszystkich, którzy mogą, którzy nie będą jeszcze spać, którzy pracują, którzy podróżują, zapraszam do pozostania razem z nami z Radia Maria.